Ja nie mam głowy do tych wszystkich szczegółów. Ja widzę zabite dzieci, to ja jestem po stronie zabitych dzieci. I od razu wtedy jest też tak moralnie przyjemniej, prawda?
Fajnie na social mediach napisać. Ja jestem za tym, żeby nie zabijali dzieci. Wszyscy mówią, okej, okay, ja też.
Tak. A wy najwyraźniej lubicie zabijać dzieci, tak?
I to jest taki świetny argument przeciwko innym, bo tak jak się wybronić z tego argumentu.
Tak jest. No, czyli innymi słowy, ci Polacy, którzy nie chcą mieć rządu sowieckiego, a to nie za Hitlerem tęsknią. No ja jestem antyhitlerowski i dlatego popieram nowy rząd w Warszawie. I proszę sobie wyobrazić, jak można było z tym w 1945 roku w Londynie rozmawiać, tak? No i Izraelczycy są w podobnej sytuacji. Hezbollah siedzi na granicy, jak najbardziej strzela. Odpalili co prawda dużo mniej rakiet niż Hamas, bo Hamas od 7 października odpalił 12 tysięcy rakiet na Izrael, a Hezbollah w tym czasie tylko 2,5 tysiące. Ale oni mają arsenał około 120 tysięcy rakiet. Więc Jerozolimie bardzo zależało na poprawnych stosunkach z Rosją. Dlatego na przykład Izrael nie dołączył do sankcji przeciwko Rosji. Bo no, gdyby Rosjanie powiedzieli, że nie godzą się na dalsze izraelskie akcje w przestrzeni powietrznej Syrii i na przykład zestrzelili izraelską maszynę, no, Amerykanie nie pójdą robić trzeciej wojny światowej, żeby bronić Izraela, więc Izrael musiałby przestać bombardować cele irańskie, a to by znaczyło, że armia irańska okrzepnie na granicy Izraela.
Konstanty Gebert, witam.
Dzień dobry.
I zacznijmy od tego, że powie pan ludziom, czym się pan zajmuje.
Jestem dziennikarzem, piszę też książki, wykładam, a zajmuję się tak ogólnie światem w takich różnych mniej oczywistych miejscach, jak Bałkany, Ruanda, kiedy jeszcze można było jeździć, to Syberia, Izrael, Palestyna, Turcja, no takie miejsca, w których świat się spina trochę.
Spina, to znaczy mówi pan o konfliktach.
Tak.
Tak, i o tym, o tych konfliktach dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać, ale zanim przejdziemy do tego, chciałem pana zapytać, bo mieliśmy ostatnio taką problematyczną sytuację odnośnie tego, że się umówiliśmy i nie udało nam się spotkać i podjął pan decyzję w swoim życiu, która jest dla mnie zaskakująca i pewnie dla wielu ludzi też, więc chciałem o to pana zapytać. Mianowicie nie nosi pan ze sobą telefonu i mówi pan, że nie ma pan telefonu komórkowego.
Nie dosyć, że mówię, że nie mam, to nie mam. Mhm. I nie podjąłem żadnej decyzji, to reszta świata podjęła decyzję, że chce chodzić z telefonem komórkowym. Ja nie chcę. Mhm. Nie chcę z rozmaitych powodów. Po pierwsze, bardzo często drażni mnie to, jak ludzie posługują się komórkami w publicznych miejscach. Niedawno jechałem pociągiem, jeszcze stary wagon z przedziałami. W tym wagonie siedziała jakaś młoda dama, która bardzo głośno i szczegółowo opowiadała jakiejś swojej przyjaciółce o swoim życiu erotycznym. A kiedy ja
To też mi się czasami zdarza. Miałem takie sytuacje, że wchodziłem do windy i kobieta potrafiła tak głośno właśnie opowiadać o jakichś swoich prywatnych rzeczach. Tak. Ja sobie myślę, jak można się w ten sposób w ogóle komunikować, zwłaszcza przy innych ludziach.
Wyobrażam sobie, że po pierwsze faceci mają to samo. Nie sądzę, żeby to było coś szczególnie związanego z płcią. Po drugie, no dla niej to ewidentnie było tak ciekawe, że nie bardzo się interesowała światem, a ja czułem się coraz bardziej niezręcznie w tej sytuacji. W końcu jej powiedziałem, że mnie jej życie erotyczne w ogóle nie interesuje. Boże, jak mi się oberwało. Że podsłuchuje. Że stary cap, że coś tam. Więc myśl o tym, że mógłbym spowodować komuś jakiś taki dyskomfort, jaki mnie często jest powodowany, no to już wystarcza, żeby nie mieć komórki. Ale po drugie, ja nie chcę być zawsze uchwytny. Mnie sprawia dużą przyjemność.
Bycie nieuchwytny.
Nie bycie nieuchwytny. Nie bycie zawsze uchwytny. To nie to samo. Mhm. Mam oczywiście normalny telefon stacjonarny w domu i ludzie do mnie dzwonią na ten telefon. Odbieram maile, sprawdzam maile wielokrotnie w ciągu dnia, gdzie bym się nie znajdował. Więc to nie jest trudno się ze mną skomunikować.
Gdzie by się pan nie znajdował, czyli nosi pan ze sobą komputer?
Nie chodzę na co dzień z komputerem, ale zawsze zabieram komputer w podróż i jeżeli mogę odbierać maile, nie wiem, w Ulaanbaatar czy w Kigali, no to oczywiście mniej więcej wszędzie mogę je odbierać. A zarazem nie ma tego naruszania spokoju, jaki sprawia telefon. Ja nie lubię dzwonić do ludzi, nawet mojego zwykłego, stacjonarnego numeru, no bo nie wiem, czy ten telefon dzwoniąc nie będzie komuś przeszkadzał, dlatego bardzo lubię maile. Bo mail wysyłam natychmiast, a odbiorca odbierze wtedy, kiedy będzie chciał.
Tak, to jest niesamowite odnośnie telefonu, że był taki okres, że ludzie jakby pierwsza rzecz, którą chcieli zrobić, to zadzwonić do kogoś wtedy jeszcze, kiedy SMS-y i pisanie do siebie nie było tak popularne. Teraz z powrotem to wróciło do tego etapu, gdzie jak ktoś do mnie dzwoni, to ja się zastanawiam, czemu ta osoba do mnie dzwoni, a nie napisze mi wiadomość, żebym ja mógł sobie ją odebrać wtedy, kiedy mi się to podoba. Ale wciąż jest trochę osób, które wybierają jakby jako pierwszy ruch zadzwonić do kogoś, a nie napisać wiadomość, czego ja nie rozumiem, bo też uważam, że to jest taka ingerencja w czyjeś życie.
Znaczy, są miejsca, gdzie posiadanie telefonu jest koniecznością. Gdybym mieszkał na stałe w Izraelu, oczywiście, że musiałbym mieć telefon.
Z jakiego powodu?
Dlatego, że jeżeli dochodzi do takiego zamachu terrorystycznego, to chce się natychmiast sprawdzić, czy ci ze znajomych, którzy mogliby się tam znaleźć, są bezpieczni. Kiedyś zresztą byłem świadkiem właśnie bardzo wzruszającej sceny w Jerozolimie na Starym Mieście przy Jawskiej Bramie. Policja zatrzymała ruch, bo znaleźli jakiś pakunek, no i czekali na robota policyjnego, który miał sprawdzić, czy to nie jest niebezpieczne i detonować. No więc policja mówi, no dobra, no przez Jawską nie puścimy, więc albo wyjdźcie którąś inną bramą, albo poczekajcie. No to poczekajcie znaczyło koło godziny, no a z drugiej strony już się robił wieczór, no wyjść przez Damasceńską, czyli przez dzielnicę arabską z moją gębą, trochę nie halo.
Dlaczego nie halo?
Na ogół nic się złego nie dzieje, ale czasem bywają sytuacje, kiedy Żydzi są zaczepiani, poturbowani, zdarzyły się wypadki zasztyletowania. Więc po zmierzchu pchać się przez dzielnicę arabską niechętnie. Mógłbym wyjść przez Syjońską, ale to i tak nadłożę godzinę drogi. No to został nas tam taki tłumek, czekaliśmy na tego robota policyjnego. I ktoś wyjął z kieszeni komórkę, zadzwonił do domu, Rywka, słuchaj, spóźnię się godzinę, bo tutaj przy Jawskiej jakiś pakunek, coś tam. A potem, nie odwracając głowy, wyciągnął rękę i zapytał, ktoś potrzebuje zadzwonić do domu?
Jaki piękny gest.
Tak. I telefon poszedł w ruch i wrócił do właściciela. To był ten jeden z nielicznych momentów, kiedy mam bardzo dobre skojarzenia z komórką. No i czasem tak się zdarza, nie częściej niż 2-3 razy w roku, kiedy rzeczywiście komórka byłaby bardzo potrzebna i wtedy nie mam żadnych skrupułów, żeby zaczepić jakiegoś nieznajomego i zapytać, czy mogę skorzystać z jego komórki, jego czy jej, bo tłumaczę, że to przez was nie ma automatów telefonicznych. No tak, prywatne wyparło publiczne.
Bardzo przepraszamy.
Nie, no ale tak po prostu jest. Normalnie to bym poleciał do najbliższego automatu i zadzwonił, a skoro nie mam, to uważam, że mam prawo nieznajomego poprosić o pomoc. Patrzą na mnie jak na wariata, ale też myślą sobie, gruby to jakby nawet uciekł z telefonu, daleko nie pobiegnie, więc dają mi ten telefon, ja sobie dzwonię, ale przyglądają mi się strasznie nieufnie. No to się szczęśliwie zdarza bardzo, bardzo rzadko.
Jak obserwuje pan ludzi, którzy używają telefonów? Ma pan wrażenie, że trochę ich to ogranicza życiowo? Że siedzą cały czas wpatrzeni w ten telefon?
Tak.
I widzi pan to porównując właśnie do tego, jak pan funkcjonuje? Że okej, ja nie mam tego telefonu i przez to nie siedzę i nie gapię się w niego 15 minut.
Tak, no wszyscy w mojej rodzinie mają, moje dzieci mają. I spędzają na tych telefonach masę czasu, a także masę czasu na unikaniu korzystania z telefonu, bo to muszą coś wyłączyć, przełączyć. A ja mam po prostu wolny czas. To jest trochę tak jak z samochodem. Ja nie mam samochodu, nie mam nawet prawa jazdy jeszcze, wyłącznie komunikacją publiczną. Dzięki czemu przeczytałem masę książek, których bym nie zdążył przeczytać. Mam czystą korzyść. Oczywiście to jest możliwe tylko w takich miastach jak Warszawa, gdzie jest bardzo dobra komunikacja publiczna.
Tak, i w niektóre miejsca się szybciej dojeżdża komunikacją niż samochodem.
Oczywiście. Ale to daje mi dodatkowy czas, który byłby zabrany przez siedzenie za kółkiem i irytowanie się, dlaczego ten kretyn przede mną tak jedzie. A tak sobie stoję albo siedzę nawet czasem, jak jest wolne miejsce i czytam, no sama przyjemność.
Jeszcze jedną rzecz chciałem pana zapytać, którą wspomniał pan już przed naszą rozmową. Rozmawialiśmy o moich kubkach i mówił pan, że pan nie ma problemu z prokrastynacją, tylko pan ma problem z robieniem za dużo albo z takim właśnie kompulsywnym robieniem. Jest pan pierwszą osobą, która coś takiego mi powiedziała, więc jestem bardzo ciekawy, jak życie takiej osoby wygląda.
No, nie polecam. Znaczy, ja mam rzeczywiście takie... Mam bardzo duży niepokój, jeżeli nie zrobię wszystkiego, co mam zaplanowane do zrobienia na dany dzień.
A planuje pan wieczorem czy rano?
No, ja planuję, jak tylko się pojawia jakieś zadanie. Mhm. Znaczy, ja rzeczywiście mam... No, i tego bym nie mógł sensownie robić bez komputera. Mam miesiąc rozplanowany w komputerze. I jeżeli jakieś zadanie nie zostaje zrobione, nawet jeżeli z tego nic złego nie wynika, tak? Mhm. Ja mam duży niepokój. I jeżeli... No musi rzeczywiście coś się zdarzyć, może się źle czuć, albo być jakaś nagła sytuacja, żebym czegoś nie zrobił, a to i tak mi dźwięczy w tyle głowy. No kompulsja w ogóle generalnie nie jest zdrowa. Mhm.
To zależy, do jakiego etapu jest przeciągnięta, bo jeśli ktoś ma kompulsję, ale jest w stanie ją wyłączyć gdzieś tam pod koniec dnia i okej, dobra, już dzisiaj narobiłem tych zadań, może trochę za dużo, ale już jestem w stanie odpoczywać, to jeszcze jest znośne. Natomiast jeśli to jest taka kompulsja, że rzeczywiście kogoś wciąga i ktoś nie ma nad tym kompletnej kontroli, no to wtedy jest...
No ja szczęśliwie mam po prostu tak, że wieczorem już nie jestem w stanie pracować. Znaczy to nie jest negocjowalne, jak kiedyś z dużą przyjemnością zarywałem 3/4 nocy i wtedy się najlepiej pracowało. Mhm. No a teraz mi się najlepiej pracuje tak od 5 do 9 rano, a potem już jest stopniowo spadek, a wieczorem się nie da, więc jeżeli czegoś nie zrobiłem, to wiem już, że nie zrobię, bo nie dam rady, ale to zostawia bardzo nieprzyjemny posmak, więc prokrastynatorom moje serdeczne wyrazy solidarności. Myślę, że z dwojga złego tak jest lepiej. Lepiej jest odkładać, niż mieć kompulsję realizacji wszystkiego. Tym bardziej, że bardzo często odłożenie o dzień, dwa, trzy naprawdę niczego złego nie robi.
Ale to nie jest tak, bo ja sobie to tak wyobrażam, że gdybym nie był prokrastynatorem, to bym robił te wszystkie dla mnie ważne rzeczy i po prostu moje życie byłoby doskonałe. To tak nie działa?
Nie, no bo doskonałe życie naprawdę nie zależy od tego, czy wywiązujemy się z zadań, czy nie wywiązujemy, tylko czy mamy sens w tym życiu, a to już jest zupełnie inny wymiar.
Ale sens też można sobie zapisać jako zadanie w ciągu dnia. Zastanowić się, rozpisać sobie rzeczy, co jest dla mnie ważne, czego nie zrobiłem w zeszłym roku, z kim nie porozmawiałem, a chciałbym porozmawiać, kogo chciałbym poznać. To też są zadania do wykonania.
No ale jeżeli sens staje się zadaniem do wykonania, to przestaje być sensem.
Z jakiego powodu?
No z takiego powodu, że podobnie jak, nie wiem, jak miłość. No jeżeli sobie postawię za zadanie, no w ciągu najbliższych 3 tygodni mam się zakochać. No więc właśnie, sam pan widzi. No. Sens to nie jest coś, co można zaplanować, że się osiągnie. To jest to przyjemne poczucie, że to, co zrobiłem, jest potrzebne, ważne, mieści mi się w moim obrazie świata i ten świat trochę zmienia na lepsze.
Ale wtedy można wpaść w pułapkę poszukiwania sensu do końca życia, jak się nie wyznaczy się sobie jakichś określonych dat, co bardzo dziwnie brzmi w przypadku mówienia o sensie życia. Natomiast warto by było mieć jakąś taką świadomość, że okej, w tym roku fajnie, żebym był w stanie zrobić coś, co przybliży mnie przynajmniej do poczucia tego sensu. I czy to się ukaże, że rzeczywiście znalazło się sens, czy nie, to jest kompletnie inna sprawa, ale jakieś działania względem tego można wykonywać, jakieś próby chociaż.
Wie pan, ja w poprzednim wcieleniu, że tak powiem, byłem psychoterapeutą, jestem z wykształcenia psychologiem klinicznym, przepracowałem w zawodzie 7 lat i kiedyś prowadziłem grupę treningową. To jest takie bardzo zadaniowe zajęcie. Ludzie po prostu przychodzą z konkretnymi sprawami do załatwienia. To nie jest żadna psychoterapia, to jest bardzo taka usługówka, jeszcze bardzo lubię. I jakaś dziewczyna na tej grupie jako problem do załatwienia sformułowała Bardzo się staram być spontaniczna, ale mi czasem nie wychodzi. Więc to jest trochę tak jak z zaplanowaniem robienia czegoś, co sprawi, że będę miał poczucie sensu życia. To jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli zrobienie czegoś albo niezrobienie czegoś daje panu poczucie, o, to było sensowne, to jest fajne, to jestem ja, to jest informacja, że warto tak robić częściej. Ale nie da się tego zaplanować z góry, że w piątek do 13 mam osiągnąć sens życia. To tak nie działa.
Myśli pan, że każdy może znaleźć sens życia, czy to jest zależne od osobowości? I jedne osoby są na tyle świadome i na tyle obserwujące życie, że znajdą ten sens i będą potrafiły go wyjaśnić, a inne osoby może nawet nigdy nie będą się nad tym zastanawiały?
A wie pan, to zadał mi to pan to pytanie 50 lat za późno. Kiedy byłem mniej więcej w pańskim wieku, to ja wiedziałem, jak jest. No i na pewno by wtedy też wiedziałem, czy to jest tak, że wszyscy znajdują sens życia, czy potrzebny jest do tego określony typ osobowości i tak dalej. A im dłużej żyję, tym mniej wiem, więc nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie.
Jak mam rozumieć tę odpowiedź? To znaczy, że jak był pan młodszy, to miał pan takie poczucie, że już pan
pozjadał... Głupszy byłem, no. Byłem głupszy, wobec tego byłem przekonany, że wiem, tak? A dojrzewanie polega też na tym, że człowiek wyrasta ze swojej głupoty i godzi się z tym, że wie dużo mniej, niż sobie wyobrażał, że wie, a nawet niż myślał, że musi wiedzieć.
To jeśli nie można zaplanować sobie szukania sensu życia, to jak go znaleźć w tym wypadku według pana?
Wie pan, półki w księgarniach pełne są podręczników, tak? Jak znaleźć sens życia w 13 łatwych krokach?
W 2 tygodnie.
W 2 tygodnie, tak. Z przerwą na kawę.
Dlatego dodałem według pana.
A ja panu powiem tak. Ja jestem generalnie dość zadowolony z tego, jak przeżyłem swoje życie i wiem mniej więcej, co chciałem osiągnąć, co mi się udało, co mi się nie udało. I wiem na pewno, że nadal się potrafię dziwić i zdumiewać, a bez tego życie naprawdę nie miałoby sensu. Więc ja nie wiem, czy to jest recepta dla innych, ale wiem, że dla mnie, gdybym utracił zdolność do dziwienia się, do zdumiewania się, to bardzo byłoby mi trudno żyć.
Na mój język to by była chyba ciekawość, takie kultywowanie ciekawości i chęci poznawania nowych rzeczy.
Tak, tak, to oczywiście to jest tego część, ale to jest więcej, bo to jest taka gotowość do przyjęcia, że świat jest nieprzewidywalny. Że to nie jest tak, że w którymś momencie po prostu osiągamy tę wiedzę o świecie, która jest wystarczająca, żeby zrozumieć, żeby coś tam. Nie, świat jest nieprzewidywalny. Świat ludzki jest nieprzewidywalny. Świat naturalny jest nieprzewidywalny. Świat duchowy jest nieprzewidywalny. Po prostu czeka tyle niesamowitych niespodzianek, że warto...
Pozostać otwarty i próbować to odkrywać, a nie próbować to zamknąć i powiedzieć sobie, ja już wiem wszystko i już potrafię kontrolować ten świat.
To na pewno.
To jest ciekawa perspektywa. Nie myślałem o tym w ten sposób. Dlaczego pan w takim razie zdecydował się pójść troszeczkę w inną stronę i zostać reporterem, dziennikarzem, pisarzem, a nie terapeutą?
No to były po części okoliczności. Ja pracowałem w Warszawskiej Akademii Medycznej. Pracowałem, zresztą to była strasznie ciekawa, trudna praca. Pracowałem na internie z umierającymi. Rozmawiałem z nimi, bo nie wiem, jak jest teraz w szpitalach, ale wtedy, kiedy już było jasne, że ktoś umiera, to nagle stawał się trendowaty. Ludzie zaczynali go unikać, nikt z nim nie rozmawiał. Ja myślę, że po części to się brało z tego tego hasła, że medycyna walczy ze śmiercią, tak? No, a jeżeli ktoś umiera, to znaczy, że zdradził, tak? Przeszedł na stronę wroga. A ja tam z nimi gadałem. I nie wiem, czy w czymś pomogłem, ale przynajmniej byłem białym kitlem, na który można było nawrzeszczeć. Mhm. A to już było coś. I zakładałem Solidarność u nas na Akademii Medycznej. No i miałem reputację wichrzyciela i czegoś tam, więc jak się zrobił stan wojenny, to dostałem zakaz wstępu na oddział, bo komisarz wojskowy powiedział, że mam zły wpływ polityczny na umierających. No od tego się zaczęło, a potem w końcu straciłem pracę. A zarazem było tak, że udało mi się uniknąć internowania, bo to dygresja w dygresji. Wie pan, myśmy mieli takie naiwne wyobrażenie, że w socjalizmie co prawda nic nie działa, ale bezpieka to wszystko wie. A okazało się, że bezpieka nie aktualizowała list adresowych i przyszli po mnie na mój stary adres. Myśmy w marcu 81 zmienili mieszkanie. Mhm. I kiedy w końcu dotarli do tego, gdzie ja teraz mieszkam, no to już więzienia i internaty były pełne, byle kogo nie brali. Przyszedł dzielnicowy z powiestką. No myśmy tak z żoną sobie się zastanowili, bo wtedy były pierwsze wyroki. Myśmy wykalkulowali, że to jest 2,5, może 3 lata, a na pewno będzie jakaś amnestia. Mhm. A jakbym się teraz poszedł schować, to cholera wie, to może na całe życie. No to poszedłem i udało mi się przekonać przesłuchującego mnie ubeka, że jestem wprawdzie wróg, ale idiota, niegroźny. No.
Specjalnie pan udawał głupiego?
Tak, tak, no udawałem intelektualistę, mówię, wie pan, no wy mówicie jedno, opozycja drugie, ja jestem naukowiec, ja muszę porównywać źródła różne takie, no i on doszedł do wniosku że zdecydowanie, że...
Nie jest pan groźny.
Tak, tak, no i mnie wypuścił, zresztą bardzo było śmiesznie, potem historyk z IPN-u pisał artykuł o mnie i dotarł, nie wiedziałem też, że ocalał do protokołu z mojego przesłuchania, gdzie właśnie tam na koniec Ubol podjął decyzję, żeby mnie wypuścić. I na tym protokole jest odręczny dopisek jego przełożonego: towarzyszu Malinowski, co wy robicie? Facet powinien do pierdla pójść, a nie do domu. No więc w każdym razie udało mi się uniknąć internowania, to jest wszyscy moi przyjaciele poszli siedzieć. No i ktoś musiał zbierać informacje, tak? Myśmy z żoną zaczęli od zbierania informacji, przepisywania ich jak dzieci na naszej maszynie do pisania. No, gdyby nas złapali, to po prostu jest niepodważalny dowód. I żeśmy to rozrzucali w postaci ulotek.
Co pan ma na myśli, mówiąc zbieranie informacji? Skąd te informacje?
Przede wszystkim od tych ludzi, którzy nie poszli siedzieć. Poza tym no, Komitet Promasowski działał od pierwszych dni i to było dobre miejsce do wymiany informacji. No i informacji było strasznie dużo. Chodziło o to, żeby umieć ocenić, które z nich są prawdopodobnie prawdziwe. Weryfikować. Niczego nie można. Nie publikowali list internowanych nawet. Była plotka 17 grudnia, że Mazowiecki zmarł w internacie. Tak? Ja próbowałem weryfikować.
Co w tamtych czasach bez internetu musiało być bardzo trudne.
No nie, to po prostu trzeba było chodzić do ludzi, do których się miało zaufanie i pytać, jak oni oceniają tę informację, tak? I tak od łyczka do rzemyczka no, powstało pismo podziemne KOS, które bardzo takim profesjonalnym kanałem podziemnym się do mnie zwróciło, czy nie byłbym zainteresowany współpracą. Mnie oczywiście rozpierała duma, bo to się okazało, że sami moi znajomi w tym KOSie. No już zostałem w KOSie.
To było duże zagrożenie? To było zagrożenie pod tym, że pójdzie pan do więzienia?
No gdyby nas złapali, tak, ale ta nasza podstawowa ocena, no że 2,5, może 3, a na pewno będzie amnestia, zasadniczo się nie zmieniała, tak? Mhm. Więc to było ryzyko, które absolutnie można było ponosić. No i z czasem coraz bardziej polubiłem tę robotę, robotę na Akademii Medycznej straciłem. I po 89 oczywiście mogłem wrócić do Akademii, ale po tym, jak nie praktykowałem przez prawie 8 lat, to musiałbym się uczyć od zera. Mhm. A w międzyczasie nauczyłem się nowego zawodu, który mi się bardzo podobał, więc zamiast na Akademię to poszedłem do powstającej właśnie Gazety Wyborczej, w której jestem od samego początku. No i tak to się zaczęło.
Mhm. Miał pan wrażenie, że to daje, ma pan jakiś większy wpływ na ludzi dzięki temu?
Nie. Nie, ale jest pewna ciągłość między moim poprzednim a obecnym zajęciem. Mhm. No bo w psychoterapii to jest tak, że najpierw się widzi, że jest jakiś objaw, tak? Ktoś na przykład jest kompulsywny. Mhm. No ale się szybko okazuje, że nie trzeba leczyć, znaczy nie ma sensu leczyć objawu. Trzeba leczyć całego człowieka, ponieważ ten objaw jest skutkiem jakiejś patologii, tak? No szybko się okazuje, że ta patologia się nie rodzi w jednostce, tylko wynika z zaburzonych relacji emocjonalnych w rodzinie. No a ta rodzina często jest taka, jaka jest, dlatego że warunki społeczne są takie, jakie są. I ani się człowiek obejrzy, zamiast psychoterapeutyzować kompulsywnych, to siedzi w jakiejś piwnicy i kręci korbką powielacza, tak, żeby naprawić społeczeństwo, w którym żyje.
O to właśnie zapytałem, czy w ten sposób czuł pan większy wpływ na społeczeństwo?
Nie, ja nie sądzę, że miałem większy wpływ. W ogóle myślę, że dziennikarze dramatycznie przeceniają swój wpływ na czytelników. Mhm. Zdarzają się takie wyjątkowe sytuacje, nie ma afera Watergate w Stanach, tak? Ale wie pan, ja w zeszłym roku uczyłem dziennikarstwa na Kolegium Civitas, było znakomita uczelnia. I Wydział Dziennikarstwa, więc ludzie, którzy się tym interesują. I w czterech grupach, które prowadziłem, nikt nie słyszał o aferze Watergate. Nikt, ani jedna osoba. Najwyraźniej dziennikarstwo dzisiaj jest czymś bardzo innym od tego, co...
Na pewno się bardzo zmieniło poprzez to, że powstał internet i te media kompletnie inaczej funkcjonują niż kiedyś.
Mam przemiłą panią z Ukrainy, która u mnie sprząta od lat. Jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni, jest wspaniałą osobą. Jak przyszła do mnie pierwszy raz, oczywiście tak bardzo grzecznie i na dystans, no a ktoś za trzecim, czwartym razem mnie pyta, a przepraszam bardzo, a czy ja mogę pana o coś zapytać? No proszę bardzo, oczywiście. Proszę powiedzieć, no a czym się pan zajmuje? Ja mówię, no jestem dziennikarzem. I ona stanęła jak wryta, bo u mnie rzeczywiście w mieszkaniu książki stoją zamiast ścian. Tak? Mm-hmm. I mówi, dziennikarzem? No a te książki? Najwyraźniej w jej wyobrażeniu no, zawód dziennikarza nie ma nic wspólnego z czytaniem książek. A w moim wyobrażeniu to jest praca podstawowa, tak? I no więc, no tak, no, zawód się zmienia.
Moje doświadczenia tutaj prowadząc ten podcast są takie same i nie miałem świadomości tego, jak oczytani są dziennikarze, dopóki nie zacząłem ich tutaj zapraszać i rzeczywiście jak przychodzą, to za każdym razem jestem bardzo zdziwiony tym, jak elokwentni są, jak świetnie się wypowiadają i jak wiele informacji potrafią przedstawić. Więc to jest, miałem dokładnie jak ta pani z Ukrainy, że nie kojarzyłem tego jako rzecz łącząca się, ale rzeczywiście tak jest, przynajmniej jeśli chodzi o te osoby, które do mnie przychodzą. Przejdźmy w takim razie do tej sytuacji, o której chciałem z panem porozmawiać, czyli konfliktu w Izraelu. Chyba bym chciał zacząć od tego, jak pan zareagował w ogóle na to, jak ta sytuacja się wydarzyła.
Na tą rzeź Hamasu 7 października przerażony byłem i zacząłem wyzwaniać. Bardzo długo nie było żadnej listy ofiar, nawet przybliżonej. Nikt nic nie wiedział. Potem się okazało, że wśród porwanych do Gazy jest mój znajomy. Natomiast szczęśliwie wśród zamordowanych nie było nikogo, kogo znałem. Więc byłem przerażony i też... Znaczy najpierw tak po prostu po ludzku przerażony, bo to znajomi, przyjaciele. Mhm. Ale potem miałem to samo, co mieli Izraelczycy, takie poczucie, no państwo katastrofalnie zawiodło. Nie można mieć zaufania, tak? I efektem tego uczucia, który jest absolutnie racjonalny, jest to, że Ćwierć miliona Izraelczyków jest uchodźcami w swoim kraju. Wszyscy, którzy mieszkali przy granicy z Gazą, ale także wszyscy, którzy mieszkali przy granicy z Libanem, są ewakuowani i nie wrócą do swoich domów, dopóki nie będą mieli pewności, że zagrożenie zniknęło i że państwo tym razem zapewni im bezpieczeństwo. Bo to, wie pan, to nie chodzi o siebie samego. Ale jakby pan, nie wiem, czy pan ma dzieci, ale jak,
nie mam.
Nie, gdyby pan miał dzieci, no to pan umiał sobie powiedzieć, no dobra, no tam poprzednim razem tam wyrżnęli wszystkich, ale teraz wracamy z dziećmi nad granicę, bo teraz państwo obiecuje, że to się już nie powtórzy, tak?
Ja bym po prostu wyjechał i nigdy nie wrócił.
No tak, no ale kraj nie przeżyje, jeżeli ludzie wyjadą i nigdy nie powrócą. Więc...
Ale jeśli ma się dzieci, które nie mogą walczyć, to trzeba jakoś o nie zadbać.
No przede wszystkim nie można być z nimi w miejscu, gdzie może ktoś wyskoczyć i podarżnąć im gardło. Mhm. I stąd te ćwierć miliona. Tak? Po drugie, no państwo musi zlikwidować zagrożenie, to znaczy przy granicy z Gazą zmiażdżyć Hamas militarnie, przy granicy libańskiej wymusić realizację rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1701, to jest po wojnie libańskiej w 2006 roku. Na mocy tej rezolucji w pasie przygranicznym mogło być obecne tylko wojsko libańskie, ale nie Hezbollah. I rezolucja pozostała na papierze. Nie ma takiej siły wojskowej, która mogłaby ją wyegzekwować. Hezbollah siedzi na granicy i jak najbardziej strzela. Odpalili co prawda dużo mniej rakiet niż Hamas, bo Hamas od 7 października odpalił 12 tysięcy rakiet na Izrael, a Hezbollah w tym czasie tylko 2,5 tysiące. Ale oni mają arsenał około 120 tysięcy rakiet, z czego część jest z dalekiego zasięgu i sterowana. Więc dopóki oba te zagrożenia nie zostaną usunięte, po prostu nikt nie będzie mieszkał przy granicach z Izraelem.
Jakie to musi być doświadczenie mieszkać w takim miejscu i mieć świadomość, że tak właściwie oni nawet jutro mogą wystrzelić te rakiety, albo dzisiaj w nocy. Nie mamy żadnej gwarancji na to, że tego nie zrobią. Po prostu siedzi w domu i tak właściwie albo zginiemy, albo nie zginiemy.
Ale to jest doświadczenie po obu stronach granicy. Mhm. Bo ci, którzy mieszkają w Gazie, też nie wiedzą, kiedy izraelska bomba spadnie na ich dom. Dzieje się tak dlatego, że Hamas posługuje się mieszkańcami Gazy jako żywymi tarczami. Te przypadki, kiedy Hamas strzelał z meczetów, ze szkół, centra dowodzenia pod szpitalami, to już jest banał. Znaczy,
i to się cały czas dalej dzieje?
No, cały czas Izraelczycy odkrywają nowe dowody, bo jest ta ogromna sieć podziemnych tuneli, ponad 500 kilometrów. Mhm. Więc te ogromne straty wśród ludności cywilnej są spowodowane tym, że Hamas strzela zza pleców ludności cywilnej. Tyle tylko, że Hamas rządzi w Gazie od 2006 roku, a połowa ludności Gazy ma poniżej 18 lat.
Połowa poniżej 18 tak. lat?
Tak. To znaczy, że oni nie znają innej sytuacji.
I też nie mają żadnych kompetencji, żeby sobie radzić z takimi sytuacjami. To są dzieci.
No, ale to są dzieci, które się uczą posługiwania bronią od maleńkości.
Czyli trochę mają kompetencji.
Tak. I wiedzą tylko tyle. No, Izrael się wycofał z Gazy na rok przed objęciem tam władzy przez Hamas. I przez moment wydawało się, że to może być w ogóle początek pełnej suwerenności palestyńskiej. Po czym Hamas rozpoczął ostrzał Izraela. Bo Hamas, to trzeba im przyznać, oni nigdy nie oszukiwali. Karta Hamasu mówi, że celem organizacji jest zniszczenie Izraela jako pierwszy krok do budowy ponadnarodowego państwa muzułmańskiego.
I od samego początku mieli to w kartach.
Tak, tak, tak.
To w takim razie dziwne, że ta wojna nie zaczęła się wcześniej.
No nie, no były wojny.
Mhm, ale nie było w takiej skali.
Nie na taką skalę, ponieważ Izrael w swojej ślepocie nie przypuszczał, że Hamas jest w stanie zorganizować akcję tych rozmiarów. Natomiast Hamas nigdy nie ukrywał, że ich celem jest zniszczenie Izraela. To myśmy mówili, no tak, to jest taka retoryka polityczna, to tego, a podbijają bębenek, no przecież ten nikt poważny nie głosi zniszczenia państwa. Nieprawda, Iran głosi zniszczenie Izraela oficjalnie jako jeden z celów swojej polityki. No to też żeśmy przywykli do tego.
Tego nie słyszałem.
Od początku, znaczy to Ajatollah Khomeini doświadczył, że reżim sionistyczny, bo się wiele nawet nie mówi Izrael, tylko reżim sionistyczny, zostanie wymazany z mapy i wtedy zapanuje pokój.
To teraz trochę poważnie powinni patrzeć na takie statementy ze strony jakiejkolwiek organizacji.
No więc właśnie, tym bardziej, że tę broń, którą Hezbollah ma i w znacznym stopniu tę, którą Hamas ma z Iranu.
Czyli to już się dzieje tak, z ramienia Iranu.
Ale myśmy to mówili po to, żeby próbować zrozumieć sytuację ludzi w Gazie. Mhm. Hamas rozpoczął ostrzał Izraela, na co Izrael reagował już to krótkimi interwencjami zbrojnymi, już to ostrzałem pozycji, z których Hamas strzelał. No ale Hamas zawsze strzelał za pleców cywili. Więc doświadczenie Gazańczyków, zwłaszcza tej połowy, która ma 18 bądź mniej, jest takie, no, że tam za granicą siedzą jacyś Żydzi, którzy chcą nas wszystkich zabić. Hamas jest naszą jedyną obroną, bo gdyby nie to, to już by nas wszystkich zabili. I nie mają żadnej możliwości, żeby to przeświadczenie skonfrontować z tym, co się naprawdę zdarzyło. Są za młodzi. Mhm. Więc z perspektywy Gazańczyków to jest dokładnie tak samo, jak pan trafnie opisał perspektywy Izraelczyków mieszkających przy granicy, a nawet nie tylko przy granicy. Rakiety Hamasu dolatują i do Jerozolimy, i do Tel Awiwu, i do Hajfy. Są zestrzeliwane przez izraelskie antyrakiety, ale kiedyś ten zapas antyrakiet się skończy. Tak? Hamas szybciej produkuje swoje prymitywne kasamy, niż Izraelczycy są w stanie produkować antyrakiety, które kosztują na przykład 1000 razy więcej niż wyprodukowanie kasama.
Ewentualnie Stany będą w stanie ich wesprzeć?
No Stany ich wspierają do czasu. Amerykańska opinia publiczna ogromnie nie chce jakiegokolwiek nowego amerykańskiego zaangażowania na Bliskim Wschodzie. Nie po to się wycofali z Iraku, nie po to się wycofali z Afganistanu, żeby znowu się pakować w jakąś wojnę.
Wczoraj był ostrzał, były trzy uderzenia wczoraj, Biden oficjalnie ogłosił, więc znowu zaczynają i w Iraku.
Tak, ale to dlatego, że wcześniej proirańskie milicje w Iraku zaatakowały amerykańską bazę w Erbilu, zabijając amerykańskich żołnierzy. Mhm. Więc to już nie ma nic wspólnego z Izraelem.
Jasne.
To jest ciąg dalszy tej wojny w cieniu między Stanami a Iranem. Ale Biden no jest w sytuacji bez wyjścia, bo on bardzo mocno się solidaryzuje z Izraelem, co sprawia, że Amerykanie bardzo dużo tracą na arenie międzynarodowej, gdzie większość państw raczej sprzyja Hamasowi. I co gorsza, on traci też poparcie w Stanach. Więc poparcie dla Izraela może zaowocować zwycięstwem wyborczym Trumpa, które byłoby katastrofalne i dla Stanów, i dla Bliskiego Wschodu, dla całego świata. I to jest ryzyko, którego Biden nie może ponieść, ale to oznacza, że będzie musiał się wycofać ze swojego poparcia dla Izraela.
Myśli pan, że to się finalnie stanie?
Tak.
Czyli Stany wycofają się z poparcia dla Izraela?
Znaczy nie będzie amerykańskiej deklaracji, że nie popieramy Izraela.
Ale nie będą ich wspierać.
No, Izrael jest całkowicie zależny, na przykład jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, od amerykańskich dostaw. To oznacza zresztą, że Izrael i Ukraina znajdują się w sytuacji ostrej rywalizacji, bo jedni i drudzy potrzebują tej samej amunicji kalibru 155 mm.
Czyli jest duża szansa, że Ukraina też będzie przeciwko Izraelowi.
Nie, no, Ukraina usiłuje zbliżyć się do Izraela na gruncie no, wspólnej walki z napadem na ich terytorium. Mhm. Tym bardziej, że Rosja wspiera Hamas. W końcu miało nawet dojść do wizyty prezydenta Zełenskiego w Jerozolimie, po czym informacja o tym przeciekła do izraelskich mediów i Zełenski się wściekł i odwołał wizytę. Ale Netanyahu ciągle, jak się wydaje, nie traci nadziei, że uda mu się coś ocalić z niezłych stosunków, jakie miał z Putinem. A to dla Izraela jest bardzo ważne. Czasem w polskiej prasie można przeczytać, że to dlatego, że w Izraelu mieszka ponad 1 000 000 Żydów, którzy wyemigrowali ze Związku Sowieckiego. Tak, ale oni są antyrosyjscy w ogromnej większości. 70% tej alii, czyli tej emigracji, popiera Ukrainę. Mimo, że większość tych imigrantów jest z Rosji.
Poważnie?
Tak.
To są jakieś dane statystyczne?
Tak, bo w Izraelu były robione badania na ten temat.
70% Rosjan, którzy wyemigrowali do...
Żydów, którzy wyemigrowali ze Związku Sowieckiego, to znaczy z Rosji, z Ukrainy, z Kazachstanu, z Białorusi, ale 70% popiera w tym konflikcie Ukrainę. Natomiast to nie względy wewnętrzne decydują, tylko militarne. Rosja wygrała wojnę domową w Syrii, bombardując wszystko, co się dało. Znaczy to prezydent Assad wygrał dzięki zaciężnej irańskiej piechocie i rosyjskiemu lotnictwu. I Rosja kontroluje przestrzeń powietrzną w Syrii. Izrael przeprowadza regularnie naloty na terenie Syrii, na pozycje irańskie. Dla Izraela obecność na swojej granicy państwa, które oficjalnie głosi jego zniszczenie, jest nie do przyjęcia. No ale tych nalotów nie mógłby dokonywać, gdyby Rosja postawiła weto. Więc Jerozolimie bardzo zależało na poprawnych stosunkach z Rosją. Dlatego na przykład Izrael nie dołączył do sankcji przeciwko Rosji. Bo no, gdyby Rosjanie powiedzieli, że nie godzą się na dalsze izraelskie akcje w przestrzeni powietrznej Syrii i na przykład zestrzelili izraelską maszynę, no Amerykanie nie pójdą robić trzeciej wojny światowej, żeby bronić Izraela, więc Izrael musiałby przestać bombardować cele irańskie, a to by znaczyło, że armia irańska okrzepnie na granicy Izraela.
Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Ciężko się odnaleźć w tych stosunkach międzynarodowych. To jest bardzo trudna gra, bardzo skomplikowana, wiele różnych wpływów i o bardzo wielu informacjach nawet nie będziemy wiedzieli prawdopodobnie przez następne 20 lat, a może nawet nigdy. Więc tak właściwie obserwuje się coś takiego. Jeśli się o tym naprawdę dużo nie czyta, to nie ma się żadnych informacji, żeby podjąć decyzję, za kim się jest, albo kto, jakaś osoba uważa, że ktoś robi dobrze, czyli na przykład opowiada się za tym, że Izrael powinien robić tak, a nie inaczej. Bardzo ciężko się w tym odnaleźć.
To jest bardzo trudne, ale też nie ma obowiązku opowiadać się we wszystkich międzynarodowych konfliktach po którejś stronie. Zupełnie wystarczy, że się wie, przeciwko czemu się jest. Izrael rozpoczął swoją kontrofensywę w Gazie po to, żeby zmiażdżyć Hamas i uwolnić zakładników. Udało się podczas zawieszenia broni wymienić porwanych Izraelczyków na palestyńskich więźniów odsiadujących w izraelskich więzieniach kary za przestępstwa. Ale połowa zakładników nadal siedzi gdzieś w tych hamasowskich kazamatach. Część z nich na pewno już nie żyje. No Izrael chce zrealizować dwa cele, uwolnić zakładników i zmiażdżyć militarnie Hamas, tak żeby ludzie mogli wrócić do tych wymordowanych osiedli na granicy z Gazą. Ten cel jest słuszny.
Ten cel jest słuszny przy założeniu, że to Hamas zaatakował i że używają cywili jako żywych tarczy.
No, Hamas zaatakował, wymordował 1200 Izraelczyków i chlubi się tym. Przecież ci mordercy filmowali swoje zbrodnie.
Było mnie ostatnio Mateusz Lachowski, pokazywał mi niektóre filmy.
No więc właśnie, mało tego, członek biura politycznego Hamasu, Musa Abu Marzuk. Zresztą to ciekawe, że organizacja fundamentalistów religijnych dla swojego kierownictwa politycznego wybrała nazwę biuro polityczne. To mogłaby być Rada Mędrców Koranu, coś tego. Nie, biuro polityczne. Więc członek tego biura politycznego powiedział jednoznacznie, że nie to nie Musa Abu Marzuk to powiedział, tylko Ghazi Hamad, też członek biura politycznego, że przeprowadzimy drugą, trzecią i czwartą taką akcję, aż zostanie zniszczony Izrael, który jest źródłem wszelkiego zła. Więc co do tego, kto odpowiada za wymordowanie 1200 ludzi, nie ma żadnych wątpliwości, bo Hamas z dumą się do tego przyznaje i zapowiada, że...
Kolejne ataki.
Tak. Jedynym sposobem, żeby temu zapobiec, jest zmiażdżyć Hamas. Jedynym sposobem na zmiażdżenie Hamasu jest ciężka wojna, którą Izrael toczy w Gazie, z pełną świadomością, że będą tysiące ofiar cywilnych, bo nie jest to możliwe inaczej w sytuacji, kiedy Hamas kryje się za plecami cywili.
Myśli pan, że dało się uniknąć tego konfliktu? Dało się to przewidzieć? Bo to oni musieli planować tę operację i planować.
Planowali od bardzo dawna. Izrael był nieprawdopodobnie zarozumiały i głupi. Coraz więcej wiemy o tych wszystkich sygnałach, jakie nadchodziły do Izraela. Już taką zupełnie skandaliczną historią jest to, że korpus obserwatorów tam na granicy z Gazą działała specjalna jednostka wojskowa, która za pomocą zdalnej obserwacji, drony, lornetki, nasłuch radiowy i tak dalej, szykowała codzienne raporty o aktywności Hamasu w Gazie. To nie jest bardzo duże terytorium, to naprawdę daje się obserwować. No i przez ostatnie półtora miesiąca przed rzezią korpus systematycznie informował o wzroście aktywności Hamasu, łącznie z tym, że Hamas trenował na sucho szturmowanie granicy z Izraelem.
I oni to wszystko widzieli.
Tak, ale w korpusie służą głównie dziewczyny i dowództwo naprawdę powiedziało, a coś się dziewuchom przywidziało.
Są jakieś informacje, że dosłownie coś takiego?
Tak. A potem te dziewczyny ginęły.
Czyli była obserwacja, była informacja, tak. Była reakcja na tą informację, jako że to nie jest na tyle poważne, żebyśmy reagowali i później nadszedł atak.
I przyczyny tej zbrodniczej zupełnie ślepoty są dwojakie. Jedno to było przekonanie, no, że przecież Hamas nie poważyłby się na coś takiego, no bo musi ponieść klęskę, a jeżeli by dokonał takiej rzezi, no to obrócimy Gazę w perzynę. Okazało się, że Hamas jak najbardziej uważał, że może się na to poważyć. Klęska była bez znaczenia, jeżeli wcześniej wyrżnie się 1200 Żydów. A obrócenie Gazy w perzynę Hamasu w ogóle nie obchodzi, bo jak powiedział też Ghazi Hamad, cywile w Gazie to nie jest nasz problem. My cywili do tuneli nie wpuszczamy. One są tylko dla Hamasu. Cywile to jest odpowiedzialność ONZ-u i Izraela. W związku z tym to, że Gaza zostaje obrócona w perzynę, najwyraźniej Hamasowi nie przeszkadza.
Więc po prostu wykorzystują to na swoją korzyść.
Tak. Natomiast Izraelczycy sobie wyobrażali, że groźba takiej izraelskiej reakcji zadziała odstraszająco na Hamas. Więc jedna rzecz to była całkowita taka strategiczna ślepota i to już drugi raz się zdarzyło, bo przez czysty przypadek ta rzeź dokonała się dokładnie w 50 lat i 2 dni po wojnie Jom Kippur, kiedy Egipt i Syria wspólnie zaatakowały Izrael i w pierwszych dniach odnosiły miażdżące sukcesy, bo Izrael w ogóle nie był ten atak przygotowany, bo sztab generalny przyjął koncepcję, tak samo to się nazywa po hebrajsku, ha-koncepcja, od tej pory ha-koncepcja po hebrajsku to jest bardzo złe słowo. Więc ha-koncepcja głosiła, że skoro nie istnieje taka kombinacja państw arabskich, która byłaby w stanie pokonać Izrael, no to Arabowie nie zaatakują. No a skoro Arabowie nie zaatakują, to nie ma potrzeby utrzymywać na linii frontu pokaźnych sił. Nie ma potrzeby trzymać tam czołgów. Czołgi na pustyni się strasznie zapiaszczają. Lepiej je trzymać w magazynach. I tak dalej, i tak dalej. No niestety najwyraźniej prezydent Sadat nie znał ha koncepcja i nie wiedział, że się nie poważy. Dla niego było rzeczą oczywistą, że chociaż ta ofensywa w końcu będzie musiała się skończyć klęską, to warto jej dokonać po prostu po to, żeby egipska opinia publiczna widziała poddających się Izraelczyków i egipskie sztandary, które łopoczą nad izraelskimi bunkrami, a to się stało. Więc w obu wypadkach mieliśmy do czynienia z takim zupełnie karygodnym militarnym zadufaniem, ale w przypadku Hamasu jest jeszcze zupełnie skandaliczna kalkulacja polityczna. Mhm. Premier Netanyahu od lat tolerował Hamas oraz pozwalał, żeby Katar, mały, ale wściekle bogaty Emirat Arabski, finansował Hamas. Znaczy tam jeździli emisariusze Kataru przez lotnisko Ben Guriona do Gazy z walizkami pełnymi dolarów dla Hamasu, bo Netanyahu, zresztą tak to wytłumaczył na posiedzeniu Komitetu Centralnego jego partii, Likudu, więc to nie to, że przypisujemy mu coś, ale jest cytat, mówił, że jeżeli ktoś chce uniknąć konieczności negocjowania z Palestyńczykami, to powinien wspierać Hamas. Porozumowanie było takie.
Negocjowania czy ataku terrorystycznego?
Nie. No, o ataku mowy nie było. No wszyscy wiedzieli, że Hamas nie zaatakuje, prawda? Natomiast interes polityczny był taki. Jak się wzmacnia Hamas, to się osłabia władza autonomii palestyńskiej rządzące w Ramalli na zachodnim brzegu. A zarazem Hamas oczywiście nie może być partnerem do negocjacji, skoro głosi zniszczenie Izraela. A więc Netanyahu mógł z czystym sumieniem mówić, no nie ma z kim rozmawiać. A skoro tak, to nie ma z kim rozmawiać, nie będziemy rozmawiać. Będziemy po prostu administrować konfliktem. I to administrowanie konfliktem nawet całkiem nieźle wychodziło, jak się było Izraelczykiem. Jak się było Palestyńczykiem, to oznaczało ciąg dalszy beznadziei, zarówno takiej egzystencjalnej, jak i świadomości, że nic się nie poprawi. Tak jak jest, będzie wdając się przewidzieć przyszłości. I to w którymś momencie musiało wybuchnąć, ale Netanyahu był zdania, że skoro udało się doprowadzić do tego, że nie wybuchło przez tyle lat, no to jeszcze jakoś pociągniemy, może potem coś się zdarzy, tak? Więc tutaj odpowiedzialność polityczna izraelskiego premiera jest oczywista i z całą pewnością on ją poniesie. Jak tylko się zakończy wojna, następnego dnia rusza Państwowa Komisja Śledcza. Tak było po wojnie Jom Kippur, tej, o której wspomniałem. I mimo, że Izrael w końcu wygrał tę wojnę i to w wielkim stylu, mimo, że premier Golda Meir była bardzo popularna, i minister obrony Dayan był bardzo popularny. Tego się on Netanyahu nie da powiedzieć. Jemu ufa 8% Izraelczyków. Premier państwa w stanie wojny, któremu ufa 8% społeczeństwa.
To jest dramatyczna sytuacja. 8%.
To jest niewyobrażalna sytuacja. Więc mimo tego, że wygrali wojnę i że byli popularni, i Golda Meir, i Moshe Dayan zakończyli swoje kariery po dochodzeniu Państwowej Komisji Śledczej. I tak samo będzie i tutaj. Netanyahu polecą dowódcy wojska Shin Betu, Mossadu, czyli Służb Bezpieczeństwa Izraela. I wszyscy dowódcy, czyli właśnie dowódca armii, szef Mossadu, szef Shin Betu, przyjęli odpowiedzialność. Powiedzieli, tak, nasze błędy do tego doprowadziły. Jedyny, który nie przyjął odpowiedzialności, jest Netanyahu.
Nie wziął tego na siebie?
Absolutnie. Mało tego, on sugerował, że to...
Zrzucił winę na innych?
Tak. Bo w Izraelu, dopóki nie wybuchła ta wojna, no głównym kwestią był zamach na niezawisłość sądownictwa, którą przeprowadził rząd Netanyahu, przeciwko której najpierw opozycyjna połowa Izraela powstała, a potem to już była większość Izraelczyków. I między innymi rezerwiści, kilkanaście tysięcy z nich podpisali deklarację, że jeżeli te reformy sądownictwa, one były bardzo podobne do tych, które PiS chciał przeprowadzić u nas zresztą, jak się pochwalił ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, Izraelczycy przyjeżdżali do Warszawy na konsultacje w tej sprawie, tak? No chodziło o to, żeby ograniczyć możliwości działania Sądu Najwyższego, zwiększyć wpływ rządu na obsadę sądów i tak dalej, i tak dalej.
Czyli to, że w Izraelu rządzi partia ekstremalnie prawicowa, to jest rzeczywiście prawda, jeśli chcą robić takie ruchy i przejeżdżają na konsultacje do PiSu.
Nie, Likud nie jest partią ja też nie uważam, że PiS był partią ekstremalnie prawicową. Obie partie to są autorytarni populiści, ale mieszczący się jeszcze w spektrum demokracji. Mhm. Ale w koalicji Netanyahu są dwie małe partie faszystowskie, potęga żydowska i religijny sionizm, bez których głosów to jest wszystkiego 14 posłów w Knesecie. No, Konfederacja ma mniej więcej tyle samo, tak? Nie, Konfederacja ma 15, dzięki temu ma klub, czy 16 wręcz, dzięki temu ma klub parlamentarny. Ale bez głosów tych dwóch partii Netanyahu nie miałby większości. A to już są rzeczywiście bandyci, no. Mhm. No PiS jednak koalicji z Konfederacją nie zawarł. Ale wracając do tych oskarżeń Netanyahu, kilkanaście tysięcy rezerwistów podpisało oświadczenie stwierdzające, że jeżeli te reformy rządowe przejdą, to oni nie będą dalej odbywać ochotniczej służby rezerwistów, bo to jest tak, że w Izraelu jest powszechny obowiązek służby wojskowej, mężczyźni i kobiety służą w wojsku 3 lata. Potem do wieku 45 lat są objęci programem szkolenia rezerwistów i miesiąc w roku służą w wojsku.
Dlatego tak szybko mi się udało pozyskać te 360 tysięcy żołnierzy, tak. Bo to była niesamowita liczba w takim krótkim czasie.
Tak. A potem no, jest możliwość dalszej służby ochotniczej. No i tych kilkaset tysięcy ludzi oświadczyło, że nie będą ochotniczo służyć w wojsku kierowanym przez rząd, który zerwał zasadami praworządności i demokracji. No i Netanyahu wielokrotnie mówił, że to właśnie przez tych lewaków, którym nie w smak była reforma sprawiedliwości, Hamas poczuł się ośmielony do tego, żeby zaatakować Izrael.
Czyli liczyć na to, że będzie jakikolwiek rozejm pomiędzy Izraelem a Hamasem, nie ma co liczyć i też trochę nie ma sensu liczyć, no bo jeśli celem Hamasu jest zniszczenie Izraela, no to jaki rozejm?
A celem Izraela jest zniszczenie Hamasu.
Mhm. Tutaj nie ma jak mówić w ogóle o rozejmie.
Tyle tylko, że po pierwsze widać, że zniszczenie Hamasu jest trudniejsze niż Izrael przypuszczał.
Niektórzy mówią, że niemożliwe w ogóle.
Znaczy, zniszczenie Hamasu jako ruchu politycznego jest rzeczywiście niemożliwe. No, ruchów politycznych nie sposób zniszczyć siłą wojskową, czego najlepszy dowodem to, że neonazizm przetrwał w Niemczech, tak? Mimo, że Niemcy zostały absolutnie pokonane, ale siła wojskowa III Rzeszy została rozgromiona i się nie odtworzyła. Neonazizm przetrwał, tyle tylko, że w demokracji niemieckiej był długo na marginesach. Tak? Mhm. Ale Izrael sobie stawia za cel zniszczenie Hamasu jako siły wojskowej i ten cel większość obserwatorów uważała za wykonalny. Teraz zaczynają mieć coraz bardziej wątpliwości. Hamas rzeczywiście przygotował się do tej wojny wspaniale. Mieli 16 lat na to, żeby się przygotować. Mają ogromne zapasy broni i amunicji.
I z tego, co pamiętam, to między 5 a 10 tysięcy żołnierzy.
Hamas ma od 25 do 40 tysięcy żołnierzy.
To jest nowość dla mnie.
Nie, to są szacunki izraelskiego wywiadu. I Amerykanie to potwierdzają.
W strefie Gazy?
Tak, bo Hamas jest też obecny na zachodnim brzegu, ale tutaj liczebność i ich struktur liczy się w setkach. Izraelczycy mówią, że zabili jakieś 8 tysięcy Hamasowców, do niewoli się oddało jakieś 500. To oznacza, że trzon siły żywej Hamasu jest nadal obecny. Udało się zniszczyć niektóre tunele, ale zniszczenie tej sieci tuneli jest właściwie niewykonalne.
Chyba, że je zaleją. Zalanie brzmi jak sensowne rozwiązanie.
Okazuje się, że to też technicznie nie bardzo jest do wykonania. Już nie wiem dokładnie, na czym polegają techniczne problemy, ale najpierw z wielką fanfarą zapowiedzieli, że przystępujemy do zalewania, a potem się okazało, że zalewali, bo nie przystąpili. Więc jeżeli się nie uda zniszczyć Hamasu jako siły militarnej, to trzeba będzie z nimi negocjować.
Ale jak wynegocjować zniszczenie Izraela? To zniszczycie nas tylko kawałek?
Nie, jedyne co można wynegocjować, to jest ograniczenie działań zbrojnych na jakimś terenie, na jakiś okres.
Ale im nie można ufać.
Ale jaka jest alternatywa? Izrael jest gotów walczyć tak długo, jak trzeba będzie, jeżeli Amerykanie odetną dostawy uzbrojenia, a to nie jest niemożliwe w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich, których Biden nie może przegrać, to Izrael jest pod ścianą. Co więcej, Hamas nie odda po dobroci tych porwanych, których jeszcze trzyma.
Czyli nie ma co liczyć na kolejną wymianę zakładników?
Nie, no
podobno próbowali się dogadać, ale właśnie stanęło na tym, że nie mogli się dogadać co do tego, jak dokładnie ma to wyglądać.
Nie, Hamas żąda trwałego zawieszenia broni, zanim przystąpi do rozmów nad uwolnieniem zakładników. Trwałe zawieszenie broni oznacza, że Izrael pozwoli Hamasowi się odbudować. Cała ta wojna byłaby na nic. Więc Izrael jest gotów walczyć do końca, ale nie jest jasne, czy będzie miał czym walczyć do końca i nie jest jasne, czy jest w stanie ponieść cenę, jaką za to płaci na arenie międzynarodowej. Bo na arenie międzynarodowej opinia publiczna widzi przede wszystkim zdjęcia zabitych dzieci i oczywiście solidaryzuje się z dziećmi. I słusznie. Ja bym bardzo nie chciał żyć w społeczeństwie, w którym ludzie się solidaryzowali z bombami, które zabijają dzieci, a nie z zabitymi dziećmi. Ale ja bym chciał, żeby ten odruch solidarności, który jest słuszny, cenny, dobry i należy go chronić, żeby nie był końcem refleksji, tylko początkiem. Żeby następnym punktem było pytanie, no dobrze, a dlaczego te bomby? To, że Hamas używa Gazańczyków jako żywych tarcz, jest niepodważalne. Ilość dowodów Izraelczycy opublikowali, no, tym bardziej, że to potwierdzają słowa samych przywódców Hamasu. Więc jedyne zasadne moralnie pytanie jest takie, skoro Izrael wiedział, że Hamas się chroni za plecami Gazańczyków, a więc skuteczna ofensywa przeciwko Hamasowi musi oznaczać śmierć tysięcy gazańskich cywili.
I oni mieli 100% pewność co
tak,
do tego.
Tak, nikt nie miał żadnych wątpliwości.
To jest świadoma decyzja.
Absolutnie. To pytanie brzmi, czy Izrael miał prawo podjąć tą kontrofensywę. I uprawnione jest stwierdzenie, że nie miał prawa, pod warunkiem, że się zgadzamy, że Izrael powinien chronić ludność cywilną wroga bardziej niż własną.
Tak, bo w przypadku, kiedy nie zaatakują, no to tak. Ich ludność będzie ostrzeliwana i to tak. Ich dzieci będą ginęły, ich kobiety.
Tak. Więc ja rozumiem moralną spójność tego stanowiska, że Izrael wziąwszy pod uwagę, że wiedział, jakie będą nieuchronne wielkie straty wśród ludności cywilnej, nie miał prawa podjąć tej akcji.
Dlaczego ludzie tak bardzo bronią Palestyny w takim razie? Dlaczego ludzie są bardziej przeciwko Izraelowi?
To jest kilka pytań pomieszanych. Mówimy tutaj o konflikcie, który się rozpoczął rzezią Hamasu 7 października, ale konflikt izraelsko-palestyński nie rozpoczął się 7 października. W konflikcie tym winy rozkładają się po obu stronach. I z całą pewnością jest tak, że nie jest wyobrażalna, wbrew temu, co sądził rząd Netanjahu, sytuacja, w której Izraelczycy administrują konfliktem, a Palestyńczycy żyją w beznadziei. I ten rząd, który mamy od roku, bo to 6 grudnia koalicja Netanjahu wygrała wybory, jest rzeczywiście najgorszym rządem w historii Izraela. I duża część z tego, co się o nim mówi w prasie międzynarodowej, jest prawdą. To nie wszystko, ale to jest rzeczywiście fatalny rząd. Polska we wrześniu 1939 roku miała najgorszy rząd w swojej historii. To była zamordystyczna dyktatura, prześladująca opozycję, prześladująca mniejszości, okradająca kiesę publiczną. No, wszystko, co najgorsze da się o tym rządzie powiedzieć. To nie dawało III Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu prawa do tego, żeby wtargnąć na polskie terytorium. To, że rząd Netanjahu jest paskudnym rządem, nie dawało Hamasowi prawa do wymordowania 1200 izraelskich cywili. Ale ten rząd ponosi także polityczną odpowiedzialność za to, że nie podjęto kolejnej próby odbudowy rozmów. Tyle tylko, że kłopot polega na tym, że trzykrotnie Izraelczycy podejmowali bardzo poważne próby dogadania się z Palestyńczykami co do zakończenia konfliktu. Pierwsze to są porozumienia z Oslo z 1993 roku, na które Hamas odpowiedział kampanią terroru na izraelskich ulicach. Tam znowu zginęło 1200 Izraelczyków, a to skutecznie przekonało Izraelczyków, że jeżeli tak ma wyglądać pokój z Palestyńczykami, to my już wolimy wojnę. I Hamas rzeczywiście wysadził w powietrze ten proces pokojowy. Mimo, że byli partnerzy. No, był rząd Rabina i był rząd Arafata, które były przynajmniej skłonne rozważać możliwość podpisania pokoju. Rabin został zamordowany przez żydowskiego fanatyka, a Arafat, choć deklarował chęć pokoju, no wspierał finansowo terroryzm cały czas. Potem w roku 2000 premier Ehud Barak zaproponował powstanie niepodległego państwa palestyńskiego na niemal całym terytorium zachodniego brzegu i Gazy z wymianą terytoriów. To Gaza musi zostać powiększona. Tam na skrawku terytorium na 360 km kwadratowych, to jest mniej niż Warszawa, gnieździ się w strasznych warunkach 2,2 miliona ludzi.
O to też chciałem w pewnym momencie zapytać, jak wygląda życie w strefie Gazy.
To tego zależy jak kiedy. Teraz trudno mówić o życiu. To jest próba, w Gazie jest ratowanie życia. Tak? Mhm. Ale nawet kiedy nie było wojny, no życie w Gazie jest dość okropne.
Czyli tam są ludzie tam żyją w ciężkich warunkach.
Bardzo ciężkich. Mimo, że Palestyńczycy dostają po Syryjczykach największą pomoc międzynarodową na głowę mieszkańca. Ale w Gazie ta pomoc idzie oczywiście do kas Hamasu, bo Hamas rządzi Gazą. I to z tej pomocy udało się wybudować 500 kilometrów tuneli. Ta pomoc nie trafia do ludności, tak? Ale nawet gdyby rządził bardziej odpowiedzialny rząd, no na 350 kilometrach tam nie ma możliwości, żeby żyło 2,2 miliona ludzi. To jest kawałek ziemi, który sensownie może wyżywić 150 tysięcy ludzi z rolnictwa, rybołówstwa. Więc było rzeczą oczywistą, że Gaza musi zostać poszerzona. Może zostać poszerzona tylko o suwerenne terytorium izraelskie. Podobnie jak było rzeczą oczywistą, że na zachodnim brzegu te największe izraelskie osiedla powinny zostać przyłączone do Izraela, one leżą blisko dawnej linii zawieszenia broni, więc wykonalna byłaby taka wymiana terytorialna i to zaproponował Barak w 2000 roku Arafatowi. Arafat odrzucił tą propozycję. Potem publicznie mówił, że się pomylił. W 2009 premier Ehud Olmert zaproponował podobny, ale jeszcze korzystniejszy dla Palestyńczyków podział prezydentowi Abbasowi. Abbas też odrzucił. Więc w którymś momencie tym Izraelczykom, którzy chcieli doprowadzić do kompromisu z Palestyńczykami, skończyły się argumenty, a za to na przestrzeni lat wyrosła cała formacja Izraelczyków, która mówi, dlaczego my się w ogóle mamy dogadywać z jakimiś Palestyńczykami? No, skoro oni nie chcą, skoro są tylko wojny, no to niech sobie mają to, co mają, a będziemy sobie żyli spokojnie. No to też się okazało iluzją.
Mamy w takim razie odpowiedź na to, dlaczego media na całym świecie są bardziej chętne do opowiadania się za Palestyną, a nie Izraelem?
No, po pierwsze są merytoryczne powody, żeby opowiadać się za prawami Palestyńczyków.
Są też merytoryczne powody, żeby opowiadać się za prawami Izraelczyków.
Tak jest. I dlatego rzetelny przekaz medialny musi być skomplikowany. Media tego nie lubią. Jak się w końcu mówi? Irak czy Iran, tak? Mhm. Więc dużo wygodniej jest budować przekaz w oparciu o tezę, że jedna strona ma rację, wrzucając pod koniec dwa paragrafy zaczynające się od słowa wszelako, który w ten sposób mamy odfajkowane to, żeśmy uwzględnili też, że jest jakaś druga strona.
Tak, takim drobnym druczkiem na lekach napisane.
Tak jest. Natomiast jest tak, i to jest też zrozumiałe, że słabszy budzi większą sympatię.
I mniej przygotowany militarnie. A tutaj tak. Izrael z świetną, świetnym nie wykształceniem, tylko przygotowaniem wojskowym.
Ale do końca lat 70. Izrael był postrzegany jako ten słabszy. Zasadnie. Izrael miał przeciwko sobie koalicję wszystkich państw arabskich, które zgodnie przyjęły w Chartumie w 1967 roku na posiedzeniu Ligi Arabskiej deklarację, że nie będzie negocjacji, nie będzie uznania, nie będzie pokoju.
Czy wiadomo?
Tylko chciałbym dokończyć tę myśl. Ale potem Egipt zawarł pokój z Izraelem, zaś Izrael przeprowadził swoje pierwsze wojny z wyboru w Libanie. One były sprowokowane stałym palestyńskim ostrzałem terytorium Izraela z Libanu, ale wojna się zakończyła zwycięstwem, zdobyciem Bejrutu i wymordowaniem w tym Bejrucie przynajmniej 700 palestyńskich cywili przez chrześcijańskie bojówki, które walczyły z tymi Palestyńczykami w libańskiej wojnie domowej i kilka miesięcy wcześniej to palestyńskie bojówki wymordowały z kolei chrześcijańskich cywili w Burże Barażne, ale te bojówki weszły do palestyńskich obozów za wiedzą i zgodą zwycięskiej armii izraelskiej i chociaż mordu dopuścili się chrześcijanie, no Izrael ponosił za nią polityczną współodpowiedzialność, tak? I wtedy percepcja Izraela się odwróciła. Izrael przestał już być postrzegany jako to małe, ale dzielne państwo walczące z gigantyczną koalicją potężnych wrogów. Zaczął być postrzegany jako Goliat, który depcze małego palestyńskiego Dawida. I tak już zostało.
Czyli jest to obiekt przyjęty od wielu lat i w ten sposób też łatwiej się komunikować, jeśli chodzi o przekazy medialne. Jak opowiada pan o tym wszystkim, to myślę sobie, że mamy tutaj wygodnie w tej Polsce jednak. Czy to, że u nas się takie rzeczy nie dzieją? Teraz pierwszy jest taki konflikt tak blisko nas w Ukrainie, ale tak naprawdę jak słyszę o tym wszystkim, to sobie myślę, Boże, dobrze, że my mieszkamy w Polsce.
Ale niech pan sobie wyobrazi sytuację Polaków w 1945 roku. Polskich emigrantów w Londynie, którzy na przykład tłumaczą, że im się rząd w Warszawie nie podoba, bo to nie jest polski rząd, tylko to przyjechali na ruskich czołgach. I słyszą, znaczy jesteście hitlerowcy, tak? No bo jak jesteście przeciwko naszemu sojusznikowi, Związkowi Sowieckiemu, bez którego nie pokonalibyśmy Hitlera, no to jesteście hitlerowcy. I próba wytłumaczenia, że można być antyhitlerowskim i antystalinowskim, kończyłaby się, a przestań zawracać mi głowę, to jest zbyt skomplikowane. To jest sytuacja, w której dzisiaj znajdują się Izraelczycy. Mhm. Gdzie próbują przedstawić swoją sytuację, która jest skomplikowana i oni mają też swoje winy, tak jak II Rzeczpospolita miała swoje winy wobec mniejszości narodowych chociażby, tak? I zderzają się z takim pragnieniem, no żeby wreszcie było jasne, a w ogóle to ja nie mam głowy do tych wszystkich szczegółów, ja widzę zabite dzieci, to ja jestem po stronie zabitych dzieci. I od razu wtedy jest też tak moralnie przyjemniej, prawda?
Fajnie na social mediach napisać. Ja jestem za tym, żeby nie zabijali dzieci. Wszyscy mówią, okej, okay,
tak,
ja
tak,
też.
Tak. A wy najwyraźniej lubicie zabijać dzieci, tak?
I to jest taki świetny argument przeciwko innym, bo tak jak się wybronić z tego argumentu.
Tak jest. No, czyli innymi słowy, ci Polacy, którzy nie chcą mieć rządu sowieckiego, a to oni za Hitlerem tęsknią. No ja jestem antyhitlerowski i dlatego popieram nowy rząd w Warszawie. I proszę sobie wyobrazić, jak można było z tym w 1945 roku w Londynie rozmawiać, tak? No i Izraelczycy są w podobnej sytuacji.
Jest pan dużo bardziej zrównoważony dzisiaj w tej rozmowie, niż jak słuchałem pana wcześniejszej rozmowy. Miałem wrażenie, że jak słuchałem wcześniejszych rozmów, to trochę skuteczniej albo bardziej opowiadał się pan za Izraelem, a tutaj jest pan bardzo dobry w przedstawianiu obu stron, pokazanie tego, jak się żyje w Strefie Gazy, po porozmawianiu o tym, że Izrael też popełnia błędy po swojej stronie. Być może słuchałem takich wyrywków wywiadów, ale takie odebrałem wrażenie. Natomiast dzisiaj...
Nie, ja nie sądzę, żebym tutaj powiedział cokolwiek nowego. To w ogóle nie są jakieś odkrywcze rzeczy, to co ja mówię. Każdy, kto obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie, to wie. Mhm. Ja jestem proizraelski w tym sensie, że po pierwsze uważam, że w tej wojnie racja jest po stronie Izraela. W tej wojnie, która się zaczęła 7 października, uważam i zdania nie zmieniłem, że obie strony popełniały straszne zbrodnie w swoim bardzo długim konflikcie. Napisałem książkę o konflikcie izraelsko-palestyńskim, to się nazywa Pokój z widokiem na wojnę, gdzie pisze o zbrodniach jednej i drugiej strony, pomyłkach jednej i drugiej strony. Strasznie rzadko jest tak, żeby w historii coś było czarno-białe. Natomiast jeżeli odpowiadam na pytania tyczące się trwającego konfliktu, one są z reguły, a dlaczego Izrael robi to, co robi? No i tłumaczę, dlaczego Izrael robi to, co robi. Mhm. Jeżeli bym dostał pytanie, a dlaczego Palestyńczycy robią to, co robią, no to bym musiał sięgnąć dalej w przeszłość, nie usprawiedliwiając zbrodni Hamasu, bo ona jest nie do usprawiedliwienia. Ale jak ktoś ma 18 lat i wychował się przez 18 lat w Gazie, to jedyne, co wie, że tam za granicą są Żydzi, którzy chcą nas zabić, a Hamas nas broni. Tak?
Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tej Strefy Gazy i tych 18-latków. Jak wyglądają media tam? Jaki jest przekaz?
W Gazie? Mhm. No w Gazie media w ogóle nie wyglądają. W Gazie media są w całości kontrolowane przez Hamas.
Czyli oni są totalnie zindoktrynowani.
Tak. Natomiast w Gazie działają też media zagraniczne. Tyle tylko, że one są zależne od Hamasu. Była taka głośna historia podczas poprzedniej wojny z 14 roku, kiedy telewizja libańska sfilmowała przez przypadek na żywo odpalenie dwóch rakiet spod szpitala Al-Shifa, tego największego szpitala w Gazie. I to poszło na żywo. Więc już nie było co zrobić, tak? No ale potem telewizja oficjalnie przeprosiła naród palestyński, że niechcący dała się wykorzystać jako narzędzie izraelskiej propagandy. No bo pokazała to, co wszyscy widzą, tak? Jak się jest dziennikarzem w Gazie, to trzeba cały czas wiedzieć, o czym można mówić, o czym nie można mówić. To są wybory... No, strasznie trudne, bo na przykład ktoś może uważać, dobra, no, najwyżej mnie wyrzucą z Gazy. Dobra, nie tylko mnie wyrzucą z Gazy, ale moja firma będzie miała trudności z tym, żeby kogoś innego tam przyjęli. Ale co będzie z naszymi arabskimi współpracownikami w Gazie? Ich z Gazy nie wyrzucą. Ich mogą po prostu zamknąć albo zastrzelić.
I co, jeśli tego nie pokażemy, to na ten szpital spadnie bomba.
Tak, i będziemy wtedy winni, tak?
Albo będziemy przynajmniej czuli się winni.
Tyle tylko, że no cel wojskowy jest celem wojskowym. Szpitalom, szkołom, świątyniom nie przysługuje w prawie wojennym absolutna ochrona. Przysługuje im ochrona, o ile nie są wykorzystywane na cele wojskowe. Wykorzystanie na cele wojskowe automatycznie ochronę tę znosi. W przeciwnym wypadku Hamas w ogóle nie musiałby się ukrywać, tylko mógłby spokojnie sobie strzelać z meczetów i Izrael nie mógłby odpowiedzieć ogniem, no bo to jest meczet, tak? Z kolei, kiedy Hamas czy Hezbollah ostrzeliwują synagogi, kościoły czy meczety w Izraelu, nikt na to nie zwraca uwagi, no bo wiadomo, tak? Akurat Izrael nie posługuje się świątyniami jako celami wojskowymi, chociaż gdyby Hamas zaatakował siedzibę izraelskiego Ministerstwa Obrony, które się mieści w centrum Tel Awiwu, no to tutaj byłby poważny problem prawny. Izraelskie Ministerstwo Obrony jest uprawnionym celem wojskowym. Jego budynki są w centrum Tel Awiwu. Nieuchronnie musiałaby polec sporo cywilnych ofiar, nawet jeżeli Hamas miałby precyzyjną broń, którą zdaje się nie ma. Bardzo chciałbym wiedzieć, czy wtedy też byłyby wieloset tysięczne demonstracje protestacyjne przeciwko Hamasowi.
Oczywiście, żeby nie było.
No więc właśnie.
Oczywiście, żeby nie było. Skąd w takim razie taka nienawiść ze strony Hamasu do Izraela? Dlaczego dla nich tak ważne jest wyniszczenie kompletne Izraela?
Oni to bardzo jasno wyjaśniają. Ich celem jest odbudowa kalifatu, czyli ponadnarodowej ummy. Umma to jest społeczność wiernych. Oni w ogóle nie są palestyńscy nacjonaliści. Im nie chodzi o żadną Palestynę. Im chodzi o to, że ziemia, która stała się muzułmańska, nie może być oddana niewiernym. Znaczy, żadne porozumienia, żadne traktaty, żadne umowy nie mają mocy. Zresztą oni też uważają, że Al-Andalus, zwana dzisiaj Hiszpanią, także musi wrócić do muzułmanów. Tylko że oni są też realistami i wiedzą, że jest jakaś hierarchia osiągalności celów.
Czyli nie jest głupie powiedzieć, że jakby zajęli Izrael, to następnym ruchem byłaby Hiszpania?
Nie wiem, czy następnym ruchem, ale z całą pewnością Hamas uważa, że Al-Andalus także powinien wrócić pod władzę muzułmanów.
Dokładnie tak samo jak Izrael.
Tak. Tyle tylko, że w Izraelu uważają, że to jest osiągalne. Co to Al-Andalus, prawdopodobnie mają jakieś wątpliwości.
Mhm.
Więc to na przykład, że Izrael był gotów zaakceptować powstanie państwa palestyńskiego, no te oba plany, obu premierów, o których mówiłem, Hamasu w ogóle nie interesuje, bo Izrael jest bezprawny z racji swojego istnienia. I musi przestać istnieć, żeby została przywrócona sprawiedliwość.
I nic tego nie zmieni. Nie da się.
Nie, bo to jest podstawa. To wynika z tego, jak Hamas rozumie swoją misję jako ruchu islamskiego. Trzeba dodać, że bardzo wielu muzułmanów się z tym nie zgadza. Islam, zresztą pod tym względem jest podobny do judaizmu, czy w chrześcijaństwie do protestantyzmu, to jest bardzo zdecentralizowana religia. Nie ma jednej instancji, jak w katolicyzmie, która dyktuje doktrynę i orzeka o dogmatach. Zasadniczo no, wszyscy duchowni interpretują pismo tak, jak chcą. I to zależy od tego, na ile przekonujący są dla swoich wiernych. Więc nie można mówić, że stanowisko Hamasu to jest stanowisko islamu. Nie. Aczkolwiek te podstawy prawa islamskiego nie zostały wyssane z brudnego palca. One tam są, tylko że Hamas je jeszcze dodatkowo twórczo interpretuje.
Jaka trudna sytuacja.
Straszliwie trudna. A tam ludzie próbują żyć. Znaczy, wie pan, my tutaj mówimy o ruchach islamskich, o skuteczności działania broni antyrakietowej. A tam miliony ludzi próbują wychować dzieci, nakarmić rodzinę, pójść na plażę, wypić, no zależy gdzie, w Gazie to powiedzmy szklankę soku owocowego z kolegami. I to właściwie jest w bardzo wielu miejscach strasznie trudne do osiągnięcia.
Czy Izrael ma jakikolwiek plan na to? Załóżmy, że udało im się pokonać Hamas w Strefie Gazy. Jest jakikolwiek plan na to, co może się dziać później? Jak...
Jeżeli jest, to jest bardzo głęboko skrywany. A znaczy, rząd izraelski nie ogłosił żadnego planu.
Czyli oficjalnie nie ma.
Oficjalnie nie ma. Oficjalnie pracujemy nad tym, mamy pod kontrolą. Ale ja myślę, że po prostu, nie tylko oficjalne czy nieoficjalne, po prostu nie ma. No bo spróbujmy sobie wyobrazić możliwe scenariusze. Hamas rządzi w Gazie od 2006 roku. W 2007 roku wymordował swoich przeciwników z Fatahu.
Podobno ich zrzucali z dachów budynków. Tak.
A publicznie po to, żeby wszyscy wiedzieli, czym się kończy sprzeciw wobec Hamasu. 800 fatahowców uciekło przez Izrael na zachodni brzeg.
To jak mogą być te protesty za Palestyńczykami i jednocześnie za Hamasem? To jest niesamowite. To jakby ludzie zapominają, a już teraz na to nie będziemy patrzyli, to by było to trochę tak, jakby były protesty za ISIS.
No tak, tym bardziej, że Hamas w podobny sposób traktuje osoby LGBT. Kobiety zasadniczo nie mają prawa wychodzić z domów. Znaczy, społeczeństwo, które Hamas zbudował, jest tak biegunowo odległe od społeczeństwa liberalno-demokratycznego, jak tylko można sobie wyobrazić. I ja rozumiem, że... Dobra, nie, chciałem coś się wyzłośliwić, ja nie rozumiem. Ja naprawdę nie rozumiem. I budzi to moją głęboką obawę, że ci, którzy popierają Hamas, a zarazem deklarują się jako demokraci, no mają hamasowską wizję demokracji, tak? Ale dobra, no kontynuacja w jakiejkolwiek formie rządów Hamasu w Gazie jest niewyobrażalna. Nie za to zginęło i zostało zabitych tyle ludzi.
No i też nie do końca można z tym cokolwiek zrobić, no bo nawet jeśli się pokona tych bojowników Hamasu, to wciąż zostają tam ci 18-latkowie zindoktrynowani.
Tak, no więc ktoś musi za to przejąć odpowiedzialność. Druga możliwość to byłoby, żeby przywrócić władzę autonomii palestyńskiej. Ale autonomia palestyńska została wygnana z Gazy w 2007 roku. Nie ma tam swoich struktur. Sama jest rzeczywiście słaba i skorumpowana i nawet na zachodnim brzegu, nie wiem, w Dżeninie, to nie oni rządzą, tak? Co więcej, Abbas powiedział bardzo słusznie, że on nie wjedzie do Gazy na izraelskim czołgu. Znaczy, no, przekazanie władzy nad Gazą po izraelskim zwycięstwie nad Hamasem czyniłoby z tych, którzy by tą władzę sprawowali, kolaborantów. Nikt nie podejmie tego ryzyka. Więc Hamas nie, autonomia palestyńska nie. No to może jakaś koalicja umiarkowanych państw arabskich. Już widzę te państwa arabskie, które się zgodzą, by ich żołnierze walczyli w Gazie i ginęli w obronie interesów Izraela. Tym bardziej, że stosunek państw arabskich do Palestyńczyków najlepiej ilustrują egipskie czołgi, które stoją na granicy z Gazą, bo Gaza ma granicę nie tylko z Izraelem, ale i z Egiptem. Na przejściu granicznym w Rafa stoją egipskie czołgi z lufami wymierzonymi w przejście. Na wypadek, gdyby jakimś Palestyńczykom udało się przebić, usiłowali szukać schronienia w Egipcie. Prezydent Sisi już powiedział, że Egipt z solidarności z Palestyńczykami nie przyjmie żadnych Palestyńczyków, bo Palestyńczycy winni pozostać na swojej ziemi i o nią walczyć.
Jednocześnie podobno Hamas fizycznie blokuje uciekanie cywili.
Tak, oczywiście, że tak. Przecież kiedy Izrael zażądał ewakuacji Gaza City na południe i w tym celu oczyścili z min drogę Salah ad-Din, to jest główna droga łącząca północ z południem, hamasowcy ostrzeliwali tych ludzi, którzy tamtędy próbowali się ewakuować. Dlatego, że hamasowcy też uważają, że Gazańczycy powinni pozostać w ruinach i nadal służyć jako żywe tarcze dla Hamasu. Tak? W końcu udało się Izraelczykom oczyścić ten kanał ewakuacyjny, co ewakuowanym niewiele pomogło, ponieważ także Hamas jest obecny także na południu. W tej chwili Izraelczycy prowadzą operację na południu. I kiedy Gazańczycy mówią, że w Gazie nie ma żadnego miejsca bezpiecznego, to mówią prawdę, mimo że Izrael codziennie podaje informacje, w jakich sektorach Gazy będzie prowadził działania zbrojne, żeby cywile z tych sektorów mogli się przenieść gdzie indziej, mimo że to daje oczywiście ogromne fory Hamasowi, który wie...
To jest niesamowite, że oni coś, to naprawdę coś takiego robią?
Tak.
To jest wręcz głupie informować, gdzie będą atakowali.
No ale w przeciwnym wypadku liczba ofiar cywilnych takich ataków wzrośnie dramatycznie.
I jednocześnie ja nigdy o tym nie słyszałem. Jakby nikt nie, w tych wszystkich informacjach, które słyszałem odnośnie bombardowań izraelskich, nikt nigdy nie powiedział, że Izraelczycy informują, gdzie będą uderzali.
Informują. No, należy powiedzieć, to jest dostępne w internecie. Nie jest jasne, czy wszyscy Gazańczycy mają dostęp do internetu. Internet pada, pada zasilanie, nie wszyscy mają komórki i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest informacja łatwo dostępna dla każdego mieszkańca Gazy, ale jest
strony,
dostępna.
Oni muszą być mega zorganizowani tam w środku, no bo to jest sytuacja, gdzie albo giniesz, albo przeżywasz, więc na pewno ktoś jest z komórką i po prostu te informacje się rozchodzą.
Tak, no ale trzeba uczciwie zastrzec, że są ludzie, do których ta informacja nie dociera. Ale Izrael rzeczywiście robi wszystko, żeby zmniejszyć liczbę cywilnych ofiar, zarówno ze względów moralnych, jak i ze względów pragmatycznych. No, każdy zabity w Gazie cywil zostawia po sobie jakiś potomków, którzy pewnie no, raczej wstąpią do Hamasu niż do armii izraelskiej. Tak?
Jaki jest dla pana w takim razie idealny scenariusz, który mógłby się wydarzyć?
On nie jest niemożliwy. Jest skrajnie nieprawdopodobny, bo wymaga spełnienia się całej serii warunków. Nie jest niemożliwy. No, ale żeby go przedstawić, najpierw muszę przedstawić dwie rzeczy, które są dwie rzeczy, które są zdumiewające i trzecia, która jest hipotetyczna. Mhm. Pierwsza zdumiewająca rzecz to jest reakcja izraelskich Arabów na tę wojnę. 21% mieszkańców Izraela to są Arabowie. Mają obywatelstwo, mają pełnię praw politycznych, są społecznie dyskryminowani, ale nie jest to dyskryminacja instytucjonalna. To jest dyskryminacja taka, z jaką się spotykamy także i w krajach europejskich. Są politycznie mają rzeczywiście bardzo gruby szklany sufit, którego nie przebiją. Ale na przykład byłego prezydenta Moshe Katsava za gwałt skazał arabski sędzia, tak? I nikomu nie przyszło nie tylko do głowy, żeby protestować. Arabowie nam prezydenta wpakowali do więzienia. Ale mimo, że musiałem przekonywać ludzi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że to jest element, o którym warto mówić, no. Mówię, no ale o co chodzi? Wyrok jest sprawiedliwy, dobry sędzia. No ja mówię, no ale wiecie, no to jest takie nieoczywiste, że no jak to nieoczywiste, obywatel? Znaczy, to oni nie grali tego, oni po prostu nie rozumieli, co jest takiego dziwnego, że ja się ekscytuję, że arabski sędzia izraelskiego prezydenta wysłał do pierdla.
To jest tak, jak ukraiński sędzia w Polsce by skazał prezydenta. To też nie byłoby jakieś wielce podejrzane, przynajmniej z mojej perspektywy.
Ale raczej przypuszczam, że byłyby antyukraińskie demonstracje. No więc właśnie. Więc ci izraelscy Arabowie, kiedy były zamachy terrorystyczne, raczej opowiadali się po stronie terrorystów na zasadzie, a dobrze Żydom tak. No bo oni są obywatelami drugiej kategorii.
Czyli muszą być mocno dyskryminowani.
Nie są mocno dyskryminowani.
Ale jeśli się opowiadają przeciwko Izraelowi?
Dlatego, że są dyskryminowani niemal wszędzie. To znaczy, strasznie mało jest w Izraelu miejsc mieszanych. Takim miejscem jest Uniwersytet Hebrajski, Uniwersytet Tel Awiwski, niektóre dzielnice Tel Awiwu, ale na ogół Hajfa, która jest jedynym rzeczywiście mieszanym miastem. Wie pan, w Hajfie jest tak, że zdarza się, że ktoś zaczyna zdanie po hebrajsku, a kończy po arabsku. Dlatego, że coś miał do powiedzenia, co akurat lepiej brzmiało, lepiej się wyrażało po arabsku. I ludzie tego nie zauważają. Przechodzą między hebrajskim a arabskim. Ja to słyszałem tylko w jednym miejscu jeszcze, gdzieś to we włoskim Tyrolu, gdzie ludzie tak przechodzą między włoskim i niemieckim. Mhm. Ale Hajfa jest wyjątkiem. Arabowie wiedzą, że mają się trzymać swojego miejsca. To nie jest złe miejsce. Partie arabskie są reprezentowane w Knesecie. Wszyscy Izraelczycy z dumą będą mówili, że połowa lekarzy i farmaceutów to Arabowie. No i wszyscy będą mówili, a proszę ten sędzia Sądu Najwyższego, dowódca Brygady Gazańskiej, Arab, Druz. ale to wszystko jest tak jak, no trochę tak jak przed wojną w Polsce się mówiło, no proszę, Tuwim, Słonimski, Żydzi, a przecież publikują, tak? Mhm. Znaczy,
czyli, że wyjątkowo komuś się coś tak udało.
Arabowie izraelscy nie są dyskryminowani boleśnie. Znaczy, okej, okay, nie, boleśnie. Mnie by to bolało, gdybym ja był
Arabem. Każda dyskryminacja jest tak bolesna.
Ale, znaczy, tam nie ma dyskryminacji politycznej.
Tylko jest po prostu jakaś taka delikatna wrogość społeczna.
I tak na świat masz znać swoje miejsce i z tego miejsca nie wychodzić. Po rzezie, jaką urządził Hamas, reakcja izraelskich Arabów jest diametralnie inna. Nie tylko 77% potępiło rzeź Hamasu. Potępiło bez ale, bez wszelako, bez w kontekście. Potępiło jako zbrodnię. 66% poparło prawo Izraela do samoobrony. To znaczy poparło prawo ich państwa, które ich nie kocha, do walki z ich rodakami. To nie jest łatwe coś takiego zrobić. I to nie są tylko słowa. Wśród zabitych podczas tej rzezi byli izraelscy Arabowie, wśród porwanych są izraelscy Arabowie i wśród bohaterskich ratowników byli izraelscy Arabowie. Jakimiś rozklekotanymi ciężarówkami pod kulami jechali ratować ludzi, wywozić ich z tej rzezi. Dla mnie takim przykładem tego, o co chodzi, jest arabski właściciel sklepu z rowerami w miejscowości Tajbe, który podarował 50 rowerków dziecięcych dzieciom żydowskich uchodźców. I poinformował o tym na Facebooku. No to dwa dni później przyszli jacyś arabscy bandyci i spalili mu sklep. Poinformował też o tym na Facebooku i w ciągu doby zebrał tyle pieniędzy, że wiedział, że otworzy znowu sklep, a resztę pieniędzy, bo ciągle płynęły, wpłacał na Czerwoną Gwiazdę Dawida, czyli na izraelski odpowiednik Czerwonego Krzyża. Mhm. Innymi słowy, po raz pierwszy od powstania państwa izraelscy Arabowie się poczuli częścią tego państwa.
Izraelscy tak naprawdę?
Tak. I zresztą mówią to pod nazwiskiem. Jest taka wspaniała dziennikarka telewizyjna Lucy Albarisz, dziennikarka kanału 12, która mówi, żeby nie było wątpliwości. Mamy masę żalu i złości do rządu izraelskiego i to nie zostaje unieważnione. Ale też, żeby nie było wątpliwości, będziemy bronić naszej demokracji. Nie chcemy żyć pod władzą terrorystów. Oni to mówią pod nazwiskiem, pod twarzą. To jest jednak niesamowite ryzyko. I ta zmiana jest czymś fundamentalnym. Tego naprawdę nigdy przedtem nie było. To jest coś, co się zdarzyło. Coś, co się nie zdarzyło i na co ja właśnie nie mam wytłumaczenia, nie wzrosło poparcie dla faszystów. Wszystkie sondaże intencji głosowania, jakie prowadzono od wojny, pokazują katastrofalny upadek poparcia dla Likudu Netanjahu. Połowa wyborców Likudu ucieka z Likudu, przenoszą swoje głosy na partię Jedność Narodowa. To jest też prawicowa partia opozycyjna, tyle tylko, że jej przywódca tak się składa, nie ma procesu o korupcję, nadużycie zaufania i oszustwo i nie jest notorycznym kłamcą. Mhm. Tak? Natomiast na ogół w sytuacji konfliktu nacjonalistom rośnie, tak? Faszystom rośnie. Tutaj faszystom nie wzrosło. Czyli tak jak w jakiś niebywały sposób izraelscy Arabowie potrafili wznieść się ponad swoje bardzo uprawnione żale i złości i wesprzeć swoje państwo, tak izraelscy Żydzi potrafili wznieść się ponad, no zrozumiały pewnie odruch nacjonalizmu czy wręcz rasizmu i obronić wartości, na których to państwo jest zbudowane.
Teraz czyli dwie bardzo mało prawdopodobne rzeczy już się wydarzyły.
Już się wydarzyły. A to oznacza, że jeżeli będą przyspieszone wybory, co nie jest jasne, no Netanjahu nadal ma większość w Knesecie, tak?
I są w konflikcie zbrojnym.
Są w konflikcie zbrojnym, w czasie wojny nie zmienia się rządu. To uważam, że to jest błąd. Ten rząd jest tak fatalny, że należałoby go zmienić, ale rozumiem Izraelczyków, którzy nie chcą podejmować jeszcze jednego ryzyka, tak? ale bardzo wątpię, żeby się udało Netanjahu odeprzeć żądania przyspieszonych wyborów po zakończeniu wojny. Jest jasne, że przyspieszone wybory wygra jedność narodowa Benny Gantza i zbuduje swoją koalicję. I jeżeli w tej koalicji będzie partia Ram, Mansura Abbasa, to są islamiści. Partia Izraelskich Arabów, islamistyczna, która wchodziła w skład poprzedniego rządu, rządu Naftalego Beneta. A Oran było głośno w 21 roku, nie wiem, czy pan pamięta, wtedy doszło do takiego dużego ostrzału Hamasu na Jerozolimę, na Tel Awiw i po raz pierwszy doszło do etnicznych zamieszek w Izraelu. Znaczy bandy Żydów szły bić Arabów i bandy Arabów szły bić Żydów. I między innymi jacyś bandyci spalili synagogę w mieście Lod.
Coś mi świta.
Dwa dni później do burmistrza Lod zgłosił się Mansur Abbas, przewodniczący islamistycznej partii Ra'an, z grupą swoich działaczy. Burmistrzem Lodu jest facet z prawicy Likudu, no tak jak to jest odpowiednik prawicy PiS-u, tak? To nie, proszę sobie wyobrazić, że do burmistrza z prawicy PiS-u zgłasza się grupa działaczy Związku Ukraińców w RP, tak? A czego tu chcecie? A Abbas mówi, no, wiemy, że tutaj spalono synagogę. No spalono, to czego wy chcecie? No to przecież śmiał odbudować. I, no te, i teraz, okej, okay, popuszczam wodze fantazji. Mhm. Niemal na pewno Ra'an będzie w koalicji Gantza. Gantz byłby idiotą, gdyby nie przyjął do koalicji partii arabskich. A teraz zawieszamy na chwilę to, co się dzieje w Izraelu i myślimy o Gazie. Hamas, wzrosła popularność Hamasu w Gazie po tej zbrodni. Dużo bardziej wzrosła na zachodnim brzegu. Bo w Gazie nikt się nie martwi tym, że wymordowano 1200 Żydów. Natomiast to, że przy okazji Gaza została obrócona w Pożynę jako skutek tej decyzji Hamasu, to nie budzi popularności. Ale dzisiaj jest dużo łatwiej publicznie wyrażać sprzeciw wobec Hamasu, bo jak wszyscy są i tak uchodźcami, to jak ktoś mówi, że niech ten Hamas się smaży w piekle za to, co zrobił, to szansa, że się pojawi jakiś brodaty z kałachem i mówi, a my wiemy, gdzie mieszka twoja siostra, jest mała, bo ten brodaty z kałachem teoretycznie siedzi na północy i walczy z Izraelczykami.
Albo gdzieś w tunelach.
A po drugie, nikt nie wie, gdzie mieszka czyja siostra, bo wszyscy są uchodźcami. Więc jeżeli by Gazańczycy wykorzystali tę okazję, w momencie, kiedy Hamas rzeczywiście zostanie pokonany, to jeszcze nie jest dzisiaj, nie jest jutro. I wyłonili nową reprezentację polityczną.
A jest w nich taka chęć w ogóle?
Nikt nie lubi być mordowany, nikt nie lubi, jak jego dom się burzy. I to znaczy, że Gazańczycy nie polubią Izraelczyków bardzo długo, ale też nie polubią bezpośrednich sprawców.
Mhm. A to nie jest tak, że oni czują, że Hamas ich broni?
Do tej pory tak czuli. Ale jeżeli nie mogą się chronić w hamasowskich tunelach, bo one są dla Hamasu, jeżeli Hamas nie ma nic przeciwko temu, żeby walczyć z Izraelem do ostatniego Gazańczyka, a my się schowamy w tunelach, to zmienia trochę perspektywę.
Jak
tak?
Strzelają do nich, jak chcą tak. Się uciekać. Mhm.
I teraz proszę sobie wyobrazić, że powstaje reprezentacja polityczna w Gazie, jakaś nowa, wściekle antyizraelska, bo innej być nie może, ale też antyhamasowska. I rząd izraelski siada z nią do rozmów, a w skład izraelskiej delegacji na negocjacje z reprezentacją Gazy wchodzi partia Ra'an, tak? A wtedy różne rzeczy zaczynają być możliwe. Bo wtedy trudniej będzie Gazańczykom mówić, a bo to jest wszystko sionistyczny żydowski imperializm, skoro im Arabowie, muzułmanie, kuzyni mówią, słuchajcie, my chcemy żyć w demokracji.
Którzy pierwszy raz stanęli tak, po stronie Izraela.
Tak. A z drugiej strony, mając partię arabską w koalicji, no nie będzie się mówiło tak, jak mówi izraelska skrajna prawica, że to wszystko Arabowie są tacy sami, najlepiej by ich wszystkich wygnać na pustynię, won tutaj z gazy i tak dalej. No nie. I jeżeli ekstremistyczny dyskurs po obu stronach da się odciąć, to pozostaje bardzo pragmatyczne pytanie. Czy stać nas na kolejną rzeź? I jeżeli oba społeczeństwa, bo to się musi decydować na poziomie społeczeństw, uznają, że nie, znaczy, że niezależnie od wszystkiego innego, że tej ceny więcej nie możemy płacić, to wtedy się otwiera krucha szansa dla pokoju. To jest to, co Rabin i Arafat powiedzieli, kiedy podpisywali porozumienia z Camp David. Oni nie mówili, że będziemy się kochać, tak? Oni mówili, nas nie stać na kolejną wojnę.
Wybieramy mniejsze zło.
Tak, tak. I to już mówiłem kiedyś w rozmowie z Mateuszem Lachowskim.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy bardzo. Że owszem, to się wszystko teraz wydaje jakieś kompletnie fantastyczne, tak?
To nie brzmi aż tak odklejenie, jak przynajmniej z mojej perspektywy, ale ja ekspertem absolutnie nie jestem w tej
zakresie. Ja widziałem tyle dobrych nadziei pochowanych tam, że mimo, że ta hipoteza jest logiczna, ja nadal nie śmiem mieć nadziei, że może się spełnić. Ale niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. Mhm. Jest rok 45 i w ruinach Warszawy rozmawia pan z grupą repatriantów tak zwanych, z Kresu, którzy uciekli właśnie u pas pod noży i tłumaczy im pan, że nie minie 75 lat, a demokratyczne Niemcy będą najlepszym sojusznikiem Polski w Europie, a Polacy przyjmą do swoich domów 2 miliony ukraińskich uchodźców. Przecież nawet w łeb by pan nie dostał, bo ludzie by się tak bardzo śmieli, że wariatów się nie bije, tak? Więc jeżeli to było możliwe, a proszę pamiętać, naprawdę, niech pan sobie wyobrazi Warszawę, 45 rok i uchodźców spod rzezi UPA, tak? Jeżeli to było możliwe...
To i ta wizja jest możliwa.
To jest szansa. I ja bym do tego dodał coś od siebie, no. Mhm. Ja mam taką etyczną zasadę, która mówi, że ktoś, kto widział rok 1989, raz na zawsze stracił moralne prawo do pesymizmu. To po prostu nie miało szansy się udać. Na zdrowy rozum, tak? Najbardziej opresywne imperium, jakie znała ludzkość. Krwawe, wyposażone w kagiebistów czołgi i rakiety, no. Władające strasznie zgnojonymi społeczeństwami. Że tak, że się rozpadnie bez kropli krwi? Ach, to wy nas nie kochacie? Ojej, przepraszamy, to my się zabieramy. Myśleliśmy, że wy... No nie, no litości, no.
Czyli cuda się zdarzają.
I trzeba na nie strasznie ciężko pracować. Przecież myśmy w tej podziemnej solidarności naprawdę nie mieli nadziei, że my doczekamy zwycięstwa. Myśmy to robili z przekonania, że jeżeli dobrze zrobimy naszą robotę, to nasze dzieci będą miały lepszą szansę. Otóż i w Izraelu, i w społeczeństwie palestyńskim są tysiące ludzi, którzy robią to samo. Którzy wbrew całemu temu koszmarowi budują odrobinkę lepszą wizję przyszłości, tak? Także to nie jest wszystko wyłącznie naiwność i utopia. Churchill kiedyś powiedział, że ludzie w końcu robią to, co trzeba, po tym jak spróbują wszystkich innych możliwości. Więc Izraelczycy i Palestyńczycy chyba już naprawdę spróbowali wszystkich innych.
Spróbują tych wszystkich innych możliwości i poczują tą gorycz, która jest tam schowana.
Tak! Nie, bo pokój nie będzie przeciwieństwem wojny. To znaczy nie rozwiąże tych wszystkich problemów, które sprawiły, że wojna wybuchła. Nie zaleczy ran wojennych. Pokój to jest stan negatywny, to znaczy się nie zabijamy.
To jest pozytywny stan.
To jest, ale znaczy stan negatywny w sensie, że on jest zbudowany na pewnym braku. Mhm. Tak? I dopiero, kiedy ten brak przekształca się w oczywistość, to można na tym coś budować. Ja więcej o tym wszystkim mówię w takim podcaście, który prowadzę. Się nazywa Ziemia Zbyt Obiecana. Prowadzę go dzięki wsparciu organizacji Elnet.
Gdzie nie spodziewał się pan, że tak dużo ludzi będzie go słuchało? Na początku już mi pan opowiadał przed
nie,
nagraniem.
No, w ogóle się nie spodziewałem. Ja w ogóle nie znam się na podcastach. To nie jest mój gatunek. Ja jestem czytacz i to czytać papierowy. Ja nie bardzo umiem czytać na ekranie. Więc pomysł, że ktoś będzie miał ochotę słuchać tego, co ja gadam, wydawał mi się jakiś groteskowy, ale dziewczyny z Elnetu mnie strasznie cisnęły i ja postanowiłem, dobra, to nagram mi jeden odcinek czy dwa, no żeby zobaczymy, że to nie ma sensu, się wreszcie odczepiły, tak? No a to poszło i mamy ćwierć miliona indywidualnych załadowań.
Gratulacje.
Ja jestem strasznie wdzięczny słuchaczom. Ciągle nie bardzo rozumiem, jak to się stało, ale nie zamierzam się z słuchaczami kłócić, wręcz przeciwnie. I w tym podcaście się staram opowiadać, ja opowiadam głównie o Izraelu. Ja mam przyjaciół palestyńczyków, ale społeczeństwo palestyńskie zna mnie porównanie słabiej, więc nie będę się wygłupiał przez wymądrzanie się. Izrael znam, myślę, nieźle i myślę, że jest to ciekawa opowieść. Więc też tam próbuję przemycać od czasu do czasu kawałek nadziei, no bo jak nie, to naprawdę łbem o ścianę tłuc.
Dlatego byłem zdziwiony, jak powiedział pan z tą kompulsywną pracą, że czuje pan czasami, że robi pan za dużo, a ja mam wrażenie, że ja bym wolał zrobić za dużo i żałować, że zrobiłem za dużo, niż żałować, że zrobiłem za mało. Bo wciąż, jeśli walczy się o coś ważnego i walczy się o jakąś zmianę i chce się zrobić coś dobrego dla siebie i dla społeczeństwa, lepiej zrobić za dużo niż za mało. Lepiej mieć to, że kurde, mogłem mniej pracować, ale przynajmniej zrobiłem fajne rzeczy, niż mieć na końcu życia to takie poczucie, że mogłem zrobić więcej.
Wie pan,
to mogło mieć znaczenie, to mogło być ważne, żebym to zrobił.
To, ja tu muszę panu sprzedać dwie anegdotki, bo one mi tutaj pasują jak uleł.
Zapraszam.
Jedna to Mazowiecki to kiedyś opowiedział, jak młody katolicki dziennikarz pojechał na drugi Sobór Watykański, jeszcze zwołany przez papieża Jana XXIII. No i Jan XXIII był bardzo zaciekawiony tymi katolikami ze wschodu, się z nimi spotkał i opowiadał im, jakie przeżywał straszne rozterki, zwołując ten sobór. No bo z jednej strony, no bo wydawało mi się, mówił, że takie aggiornamento, czyli no uwspółcześnienie jest niezbędne, że ten kościół się rozpaczliwie tkwi w XIX wieku, a to już druga połowa XX. No ale z drugiej strony taki ogromny opór w kościele. No i rzeczywiście, no narażamy struktury i tak dalej. No i tak się męczyłem, nie wiedziałem, czy dobrze zrobiłem, źle zrobiłem, dobrze zrobiłem, źle zrobiłem. Kiedyś tak się wierciłem w łóżku, nie mogłem zasnąć. I nagle otworzyły się niebiosa i rozległ się głos mówiący: Giovanni, Giovanni, nie traktuj się tak poważnie. Myślę, że to jest dobra wytyczna. Ja się strasznie cieszę, jak mogę coś powiedzieć, o czym ktoś na przykład nie wiedział, tak jak pan nie wiedział o tych mapach ataków, które Izrael publikuje. Ale ja się nie traktuję bardzo poważnie. Znaczy, ja nie mam takiego poczucia, że ja mam misję dziejową i że od tego, co powiem albo nie powiem, coś się radykalnie zmieni. To jest kamyczek.
Ale z tych kamyczków jest zbudowana zmiana.
Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. To prawda, na to, że lawina jest, to ja już nie mam wpływu. Mogę ją odrobinkę przesunąć w lewo czy w prawo.
Ale ma pan poczucie, że zrobił pan ten kamyczek.
Ale z drugiej strony każdy lekarz panu powie, że w szpitalach nie spotykają umierających, którzy mówią: jaka szkoda, że nie spędzałem więcej czasu w pracy. To się dzieje pewnym kosztem. No. Ja rzeczywiście...
Przy założeniu, że mówiąc o robieniu rzeczy, mówimy tylko o pracy, to się zgadzam. Przy założeniu, że traktujemy życie jako kilka obszarów, w których trzeba być dobry i jednym z nich jest życie rodzinne, to nie do końca już...
Ale to nie jest kwestia być dobry, to jest kwestia być. Ja rzeczywiście nie byłem przy moich dzieciakach jak rosły, bo ja to siedziałem w Sarajewie, ja to siedziałem w Afganistanie, a to coś tam. Strasznie dużo się nauczyłem o świecie i myślę, że to w ogóle są przydatne bardzo rzeczy, no ale, ale przy dzieciakach mnie nie było i nie dosyć, że zwaliłem to wszystko na głowę mojej błogosławionej pamięci żony, która to wszystko musiała znosić. Tak jak wcześniej za konspiry, no musiała znosić to, że ja konspiruję, a ona no jakoś musi cały ten Majdan poprowadzić, tak?
I ponosić prawdopodobne konsekwencje. Tak.
Ale też no, dzieci mają do mnie żal. No. Że nie byłem przy nich, że nie były dla mnie dość ważne, tak? A jak się wyrasta z takim poczuciem, że się nie jest dla rodzica dość ważnym, to nie jest fajnie. Więc nie, ja ani nie traktuję się zbyt poważnie.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co pan teraz mówi. Że niezależnie od tego, w jaki sposób pan podejmował decyzję na przestrzeni swojego życia, to wnioski pan wyciąga i przynajmniej pan o tym mówi. I mówi szczerze, jak było i gdzie pan popełnił błąd i gdzie pan uważa, że tego błędu nie powinno się popełniać. I to jest super istotne. I może się pan nie traktować poważnie, ile pan tylko chce. Ja traktuję poważnie to, co pan mówi. I mam nadzieję, że słuchacze też. To są ważne rzeczy osoby, która przeżyła dużo, ma coś do powiedzenia i jest świadoma, wyciąga wnioski i stara się robić coś dobrego i stara się być lepszym człowiekiem.
No staram się. Staram się. Czasami to jest beznadziejne. Ale jest taka anegdotka, którą hasycka anegdotka, którą bardzo Elie Wiesel lubił opowiadać. Elie Wiesel, autor książki Noc, jeden z takich największych autorytetów moralnych spośród tych, którzy przeżyli zagładę. On opowiadał o sprawiedliwym, który trafił do Sodomy, zanim jeszcze Sodoma została zniszczona. No ten sprawiedliwy wlazł na beczkę na rynku i zaczął kazać. No i tłumaczył sodomitom, że grzeszą, bluźnią, bezczeszczą, marnują swoje życie wieczne, krzywdzą się, obrażają Boga i tak dalej. Tak przez 17 lat nikt tam nie zwrócił uwagi. I w końcu zaczął się jakiś chłopak, tak na niego patrzył i ty tam na beczce, ty tam stoisz chyba od zanim ja się urodziłem, no. I co, i ty myślisz, że nas przekonasz? A sprawiedliwy odpowiedział, wiesz, kiedy przybyłem do tego miasta, to taka była moja nadzieja. Teraz już wiem, że was nie przekonam, ale nie mogę przestać mówić, bo to by znaczyło, żebyście mnie przekonali. Więc tak, no rabin zachodniej ściany w Jerozolimie, który tam jest rabinem, już nie wiem, 27 lat, kiedyś zapytany, że on przecież bardziej niż ktokolwiek inny na świecie modlił się w tym miejscu, najświętszym miejscu judaizmu i jak on się z tym czuje. On powiedział, jakbym gadał do ściany. Więc tak, no czasem trzeba znać granice tego, co jest możliwe i co jest dostępne.
I ja myślę, że...
I robić swoje mimo tego.
Ja myślę, że takie rozmowy jak ta mają bardzo duży wpływ na ludzi. I to widać przede wszystkim po tym, jak ja dostaję wiadomości, jak ludzie piszą, że słuchają moich podcastów i udało im się coś zmienić, udało im się zmienić pracę, udało im się rozstać z jakiegoś złego związku, udało im się zrobić tak naprawdę cokolwiek. Jeśli to są takie małe kamyczki, które można dokładać, to wpływa na tych ludzi. To nie jest tak, że się stoi na tej beczce 17 lat i to nie ma żadnego znaczenia. Dla większości to nie ma żadnego znaczenia, ale są ludzie, którzy poszukują jakiejś informacji i wystarczy im je po prostu dać i ci ludzie wezmą z własnej woli. To nie jest tak, że to nie ma znaczenia i to nie jest tak, że trzeba się traktować niepoważnie. Ja uważam, że trzeba się traktować poważnie i że to jest ważne, żeby mówić o takich rzeczach.
Rzeczy są poważne.
Ja bym chciał, żeby więcej osób mówiło takie rzeczy otwarcie i jakby starało się coś przekazać, nawet jeśli żyję w założeniu, że ludzie nie będą tego słuchali. Bo to jest jednak odwaga i misja. Przy założeniu, że myśli pan, że to nie jest aż takie istotne.
Nie. Ja uważam, że te sprawy są strasznie istotne. Mhm. Ja tylko uważam, że moje mówienie o nich niekoniecznie musi być w jakimkolwiek stopniu skuteczne i w związku z tym powinienem nie traktować się poważnie. Jak będę nie traktował się poważnie, to uwaga, będę w niezłym towarzystwie, a przynajmniej jednego papieża. Więc to jak na dzień dobry, to jest to dobry początek.
Dobra, ja zapytałem pana o wszystko, tak właściwie nie o wszystko, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć tę rozmowę. Ja bardzo chętnie z panem porozmawiam jeszcze raz. Jeśli wyraził pan chęć, to proszę czuć się zaproszony. Proszę jeszcze powiedzieć ludziom, gdzie mogą znaleźć pana w internecie.
Podcast nazywa się Ziemia Zbyt Obiecana, jednym ciągiem, .pl. To jest na Apple, na Spotify. Ja oczywiście udaję, że ja rozumiem, co to znaczy, jak ja mówię, że to jest na Apple i na Spotify. Ja nic z tego nie rozumiem. Znaczy, to jest dla mnie cały taki wszechświat, który jest mi kompletnie niedostępny.
Ważne, że ludzie rozumieją.
Tak, tak, tak. Więc to jest jedno. Pisuję na portalu Kultura Liberalna, znowu Kultura Liberalna jednym ciągiem.pl. Moje cotygodniowe komentarze na ogół się ukazują w środę. Pisuję czasem w Gazecie Wyborczej, czasem Mateusz Lachowski ma ochotę ze mną porozmawiać. Także jeżeli państwo jesteście zainteresowani, to jak wrzucicie moje imię i nazwisko do jakiegoś Google'a, to ten Google coś wypluje. I znowu ja nie bardzo wiem, jakie to są algorytmy, jak to działa, ale
ważne,
kto szuka, ten znajdzie. No.
Kto szuka, ten znajdzie. Dobrze, bardzo panu dziękuję w takim razie. Super się rozmawiało.
Dziękuję bardzo i ja.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.